Mamy do punktu 13. Wyczerpaliśmy, przypomnę, listę mówców. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały PU 922/09 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania w związku ze staraniami organizacji w Poznaniu Festiwalu Muzycznego Rock in Rio. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przejść do przegłosowania tego projektu uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A Państwa radnych proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 19 głosami za, przy 8 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu radnym. Dziękuję Panom Prezydentom, którzy uchwałę prezentowali. Zamykam punkt 13. Przechodzimy do punktu 14. Projekt uchwały PU 923/09 w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Bardzo proszę, pan dyrektor, tak? Bardzo proszę. I oddaję przeprowadzenie obrad panu przewodniczącemu Grzegorzowi Ganowiczowi.
Ja myślę, że już można, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie. Chciałem zaprezentować projekt uchwały w sprawie podpisania porozumienia międzygminnego z gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie międzygminne obejmuje linię 527, a właściwie jej wydłużenie z Daszewic do Borówca. Tym samym planowana linia obejmie także Kamionki i Borówiec, czyli jednak dość intensywnie rozbudowujące się tereny. Właściwie podpisanie tego porozumienia jest następstwem przyjętej uchwały z 25 sierpnia, kiedy miasto Poznań uchwaliło uchwałę zezwalającą na podpisanie porozumienia międzygminnego z gminą Mosina na obsługę linii komunikacyjnej 651 łączącej Dębiec z Dymaczewem i 527 Starołęka z Daszewicami. Ja myślę, że nie będę się dzisiaj już rozwodził na temat, jakie są plany integracji systemu transportowego w aglomeracji poznańskiej. Myślę, że było to już prezentowane. Jak gdyby ta gmina ma, ta uchwała ma umożliwić jak gdyby dalsze integrowanie transportu zbiorowego na terenie aglomeracji. Kolejnym etapem, jakie są jak gdyby efekty? No, wprowadzenie linii 527 i 651, o ile zostanie wprowadzona już wspólna taryfa, a nie ta taka jak dzisiaj jest zupełnie oderwana od taryfy miejskiej, liczymy, że pozwoli przyciągnąć nowych pasażerów do linii podmiejskiej, a tym samym zmienić zatłoczenie motoryzacyjne na dojazdach do miasta Poznania od strony właśnie Mosiny, od strony Dymaczewa. To wydłużenie jak gdyby nie spowoduje żadnych skutków finansowych dla miasta Poznania. Te 190 tysięcy, które dofinansowania do linii, czyli do tego odcinka linii podmiejskiej, która przebiega na terenie Starołęki, jak gdyby pozostaje bez zmian i to nowe porozumienie jak gdyby powoduje, że dopłatę do wydłużenia tej linii będzie w całości ponosić gmina Kórnik. Powiem tak, kolejnym elementem, który na pewno będziemy chcieli, który też będzie następstwem tej uchwały, będzie zaprezentowanie nowej taryfy, w której chcemy wprowadzić strefy A, B i C. A, strefa miejska ograniczona do granic miasta Poznania. B, która obejmuje obsługiwane dzisiaj komunikacją miejską obszary miast bardzo zintegrowanych z miastem, czyli mamy tu na myśli Luboń, mamy na myśli Swarzędz, Kozie Głowy. Również jak gdyby te tereny, o których dzisiaj mówimy, Czapury, Wiórek i Dymaczewo, muszę powiedzieć, że one bardziej nie Dymaczewo, tylko Daszewice, one dzisiaj bardziej ciążą do Poznania, aniżeli do gminy Mosina. Kolejnymi etapami, o którymi już dzisiaj było mówione przy okazji punktu 12a, jest oczywiście wdrożenie PK tak, aby w sposób naprawdę ścisły rozliczać się pomiędzy poszczególnymi gminami w przypadku wprowadzenia wspólnej taryfy. W związku z powyższym proszę o przyjęcie projektowanej uchwały i dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt uchwały 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, czyli pozytywnie. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, czyli również pozytywnie. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę, a więc zamykam pierwsze czytanie. A w drugim właśnie otwartym czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 923, łamane na 09 w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Kurnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do punktu 15. Projekt uchwały 909 łamane na 09 w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie, na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy hali sportowej wraz z zapleczem oraz garażu położonych przy ulicy Rejmonta 35 w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Janusz Rajewski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat wydzierżawienia hali sportowej przy ulicy Rejmonta. Jest to hala, która była wybudowana w połowie lat 70. jako hala łucznicza, znana bliżej może radnym z poprzednich kadencji jako hala taekwondo. W momencie, kiedy Związek Taekwondo no, w pewnym sensie zbankrutował. Siedziba Polskiego Związku została wyprowadzona z Poznania. Halę chciał objąć AWF, ale ze względu na stan techniczny hali ostatecznie AWF zrezygnował z objęcia tej hali i halę uzyskał na krótkoterminowej umowie AZS Organizacja Środowiskowa i prowadzi tam sekcję szermierki, sekcję taekwondo, sekcję łuczniczą. Wnioskodawca ze względu na stan hali nie deklaruje żadnych nakładów inwestycyjnych, natomiast prowadzi na bieżąco. Ten obiekt wykorzystuje praktycznie do celów własnych sekcji, stąd taki wniosek przedkładamy Wysokiej Radzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki przegłosowała poprawkę do tego projektu uchwały zmieniającą okres dzierżawy z 10 lat na 5 lat, czyli zmiana w paragrafie pierwszym. Ostatnie słowa 10 lat na 5 lat oraz rekomendacje dla POSIR-u do zawarcia umowy. Po pierwsze, żeby zwiększyć stawkę czynszu, bo w czasie prezentacji mówiono o stawce czynszu 1000 zł, żeby ta stawka wynosiła 2000 zł i żeby zagwarantować miastu udział w dochodach z poddzierżawy, z ewentualnej poddzierżawy w wysokości 30% wartości tej poddzierżawy. Następnie Komisja Budżetu i Finansów oraz, przepraszam, i jeszcze powiem, że ta poprawka do projektu uchwały sama została przegłosowana głosami 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego przegłosowała, ja rozumiem, że łącznie przegłosowała, tak? Jako jedną zmianę. Poprawkę, która polega na tym, że zmienia się okres dzierżawy z 10 na 5 lat. Po drugie, zobowiązuje się dyrektora POSIR-u do zagwarantowania w umowie stawki miesięcznego czynszu na wysokości minimum 2000 zł netto. I po trzecie zobowiązanie dyrektora POSIR-u do zagwarantowania w umowie 30% udziału miasta w przychodzie z tytułu poddzierżawy. Głosowanie wynosiło 6 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Ten pierwszy punkt jest bezpośrednio proponowaną zmianą do projektu uchwały, a te dwa pozostałe są oczywiście rekomendacją czy zobowiązaniem dyrektora, jeśli chodzi o negocjowanie umowy przed jej zawarciem. Czy w sprawie tych opinii ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Przepraszam. Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, szanowny panie przewodniczący, ja do teraz nie otrzymałem wszystkich odpowiedzi, które na pytania, które postawiłem na Komisji Kultury Fizycznej, także mam nadzieję, że je uzyskam w międzyczasie. Część pracy wykonałem za Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki. Zadałem sobie tyle trudu, żeby wybrałem sobie dyscyplinę, która jedna jest oferowana, taekwondo. Obdzwoniłem kluby sportowe, za ile oferują tą stawkę. Najtrudniej było się dodzwonić do AZS-u, udało mi się po 4 godzinach dzisiaj dodzwonić w końcu. AZS bierze komercyjną stawkę za swoje zajęcia. Najdroższy klub, może nie będę mówił nazw, poza AZS-em bierze 100 zł, ale za 7 treningów w tygodniu, to jest miesięczna opłata. Kolejny klub 95 zł za 3 treningi w tygodniu. AZS bierze 70 zł za 3 treningi w tygodniu. I ostatni klub 50 zł za 2 treningi w tygodniu. Także zaraz powiem, do czego zmierzam. Widzimy, że to jest całkowicie rynkowa stawka. Nie jest to za darmo, nieodpłatnie, symbolicznie opłata członkowska, nic takiego. Jest to normalna opłata, jak biorą inne kluby sportowe działające całkowicie na zasadach komercyjnych albo na zasadzie stowarzyszeń czy innych form prawnych. Także nie do końca rozumiem, dlaczego stawka tutaj proponowana też po zmianie w komisji jest nieco ponad 2 zł netto za metr kwadratowy, bo mówimy o pomieszczeniach prawie 900, czy troszeczkę ponad 950 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Ponadto tutaj podmiot, który ma użytkować ten lokal, nie musi żadnych nakładów tam dać. To znaczy, że po tych 5 latach, zgodnie z sugestią komisji, może oddać w takim stanie tylko, żeby w ten ostatni miesiąc mu się to nie zawaliło na głowę, mówiąc już tak bardzo, bardzo dobitnie. Nie zobowiązujemy go do żadnych inwestycji, a bierzemy, uważam, symboliczną opłatę, bo opłata 2 zł za metr jest opłatą symboliczną przy tego typu obiekcie. Także tym bardziej nie rozumiem, czemu nie ma takiego zapisu w umowie. Ponadto nie ma poprawki ani żadnej innej tutaj sugestii, że AZS będzie musiał się dzielić zyskiem z reklam, które będzie umieszczał na obiekcie, tylko z podnajmowania tej powierzchni. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, jakie są szacunkowe korzyści AZS-u dotychczasowe z podnajmowania tej sali. Także w związku z tym, tak jak powiedziałem na komisji, cierpliwie czekałem do godziny 17:49 i wykonałem część pracy, o której powiedziałem, że zrobię, i udowodniłem, że biorą zwykłe, komercyjne stawki, nie robią niczego więcej tutaj dla środowiska sportowego ani lokalnego. Składam wniosek formalny o zdjęcie tego z porządku obrad, tak jak deklarowałem na komisji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A więc pojawił się wniosek o zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad. W związku z tym, jeśli jest jakiś głos przeciwny temu wnioskowi, to go wysłuchamy. Pan prezydent Ryszard Grabelny, bardzo proszę. A następnie przystąpimy do głosowania.
Szanowni Państwo, przyznam, że trochę nie rozumiem motywacji tego wniosku, jeśli chodzi o zdjęcie z porządku obrad. Tak naprawdę przy takim projekcie można być za albo przeciw. To jest kwestia jakiegoś rozstrzygnięcia. Moim zdaniem my powinniśmy, tak powiem, dążyć do wydzierżawienia tego typu obiektów. Ja tak naprawdę rozumiem i w rozmowach z POSIR-em próbuje także wskazywać na to, że jest potrzebna pewna modyfikacja polityki cenowej oferowanej za wynajem obiektów sportowych. Choć w moim przekonaniu taki nie nastąpi to jako jednorazowy skok, tylko jako stopniowe dochodzenie do, bo w tej chwili pojawia się rynek usług wynajmu obiektów sportowych w Poznaniu. Nie jesteśmy już jedynym oferentem takich możliwości, są także inni oferenci. W związku z tym powinniśmy dostosowywać nasze możliwości do tych możliwości, nazwijmy to rynkowych, ale to już to jest kwestia merytoryczna. Natomiast jeżeli dzisiaj nie podejmiemy tej uchwały i zostanie zdjęta z porządku obrad, no to prawdopodobnie ja ją zgłoszę na następną sesję kolejny raz. Jeżeli ma to być zdjęte z porządku obrad, musiałaby być tak naprawdę jakaś istotna motywacja, co się ma wydarzyć między tą sesją a sesją następną. Jeżeli wolą radnych jest nie przyjmowanie tej uchwały, to tak naprawdę trzeba ją odrzucić.
Dziękuję bardzo. Pan radny zgłosił wniosek formalny, był głos przeciwny. Powinniśmy przegłosować ten wniosek formalny po prostu w tej chwili. Ja nie chciałbym w tej chwili nad samym wnioskiem prowadzić dyskusji, dlatego poddam w tej chwili pod głosowanie wniosek pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego. Proszę o ekran do głosowania. Wyłączenie tego projektu dzisiaj jest... Kto z państwa radnych jest za wnioskiem, żeby nie rozpatrywać tego projektu uchwały w dniu dzisiejszym? Proszę o naciśnięcie przycisku i głosowanie za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 10 głosów za, 11 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada postanowiła dalej zajmować się tym projektem w dniu dzisiejszym. Poproszę o ekran z debatą. Pan radny Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
To nawiązując do części zapytania i tutaj wyrażenia wątpliwości pana prezydenta, ja bym się chciał w takim razie dowiedzieć, jak mogę głosować nad projektem, jeżeli nieznane są skutki finansowe takiego wynajmu. Jeżeli osoba prezentująca to na komisji nie jest przygotowana do odpowiedzi na pytania, radni nie mają możliwości podjęcia świadomej decyzji. Ja nie chciałem nie wyrazić zgody na ten wynajem. Chciałem się dowiedzieć większej ilości informacji. Niestety nikt się nie pofatygował od wczoraj, żeby mi dostarczyć te informacje, mimo mojej deklaracji na komisji, która też powinna być w protokole. Mam nadzieję, że jest, bo części rzeczy z poprzedniej komisji nie było, na co też już zwracałem uwagę. Dlatego chciałem umożliwić to, żeby POSiR czy pan prezydent mógł uzupełnić tą umowę i zaproponować nową na komisję. Jeżeli to nie zostało zrobione, wniosek przez państwa radnych nie został zdjęty z porządku obrad. Ja w takim razie będę głosował i namawiam o odrzucenie go w dzisiejszym głosowaniu, ponieważ no, nie wydaje mi się, że ktokolwiek na tej sali jest w stanie odpowiedzieć na pytania postawione wczoraj. Także powiem dosyć brutalnie, że nie będziemy wszyscy wiedzieli, nad czym głosujemy. Chyba że chodzi po prostu o to, żeby to wynająć za byle jaką stawkę. Nikt nie potrafi uzasadnić wysokości tej stawki. Nikt nie potrafi powiedzieć, jak będzie rozliczane to 30%. Nie ma do końca pomysłu na to. Jest istotne tylko, żeby przegłosować to i jedyne, co było w miarę konstruktywne, to skrócenie okresu czasu, ale też nie do końca. Nikt nie jest w stanie uzasadnić, dlaczego 5 lat, dlaczego nie 6,5, dlaczego nie 4,5. Może poniżej 3, to wtedy dyrektor POSiR-u będzie mógł sam zawrzeć tę umowę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja jakby jestem za tym, żeby podjąć tę uchwałę, ale chcę powiedzieć o czymś innym. Skontaktowałem się wczoraj po komisji przedstawiciela ZS-u ze mną. No, powiedziałbym delikatnie z pretensjami i z pytaniem, czy może dzisiaj się pojawić na komisji, kiedy będzie ten punkt omawiany. Powiedziałem, że tak. Póki co nie widzę. Czyli jeśli tutaj w ten sposób AZS do tego podchodzi, że ani nie kontroluje swoich wniosków w sensie komisji, ani pomimo potwierdzenia nie zjawia się na sesji, nie próbuje ustalić, o której ma się zjawić i tak dalej, no to trochę takie niepoważne. Tak wychodzi na to troszeczkę, że klubom, organizacjom się pewne rzeczy należą, a to tak nie jest. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, ja wczoraj na komisji proponowałem właśnie wprowadzenie dodatkowych opłat, czy partycypowanie miasta w zysku, który ma mieć AZS z komercyjnej działalności, ale po części ja tutaj muszę przyznać rację Jakubowi. Ja mam wrażenie, że w sposób dość nonszalancki miasto wynajmuje, wydzierżawia nieruchomości. Przykładów jest całe multum. Ja wczoraj i przy każdej tego typu dyskusji dwa przytaczam najbardziej skrajne, mianowicie wynajęcie na potrzeby SARP-u nieruchomości na Starym Rynku i wynajęcie przy Szyperskiej Stowarzyszeniu Artystów Plastyków nieruchomości, z których to nieruchomości te organizacje żyją. Kilka etatów stworzono, świetnie funkcjonują. Miasto na tym nie zarabia, nie ma żadnej wartości dodane, te organizacje na tym żyją. I mam rzeczywiście wrażenie, że w sposób dość nonszalancki podchodzimy do wynajmowania różnego rodzaju obiektów. Mnie dzisiaj radny Jędrzejewski przekonał tak, że będę głosował przeciwko, chociażby z tego względu, żeby wymusić ze strony dysponenta tych obiektów, chociażby w tym przypadku POSIR-u, żeby lepiej przygotował i uzasadnił wnioski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, jeszcze pan dyrektor Rajewski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, znaczy nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie.
To pojawiło się zgłoszenie prezentujące projekt, więc myślałem, że pan zgłosił. Pan prezydent Ryszard Grabelny, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja oczywiście rozumiem inne podejście do tego typu projektów. Natomiast no, myślę, że zdajemy sobie sprawę, jakie działania będą podejmowane przez miasto Poznań w kolejnej turze i jeżeli Państwo tak naprawdę uważacie, że te działania są poprawne, to my je podejmiemy. Jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta, to miasto ogłosi przetarg na wynajem tej hali. Oczywiście będziemy starali się w tym przetargu utrzymać przeznaczenie sportowe tej hali, a nie jakieś dowolne komercyjne, bo uważam, że tutaj akurat miasto nie powinno tracić funkcji, która jest w tym zakresie. I oczywiście nie jest wykluczone, że ktoś inny się w tej sprawie pojawi, chociaż moje doświadczenie mi mówi, że z tego powodu będą dość istotne napięcia, także na rynku usług sportowych. Chciałbym z drugiej strony także znać Państwa zdanie, czy w ten sposób powinniśmy podchodzić do innych umów, które mamy zawarte w tym zakresie, bo tak naprawdę takich uchwał pojawi się, jak sądzę, jeszcze kilka na sesji przy różnych okazjach. Więc to jest także kwestia pewnej stałej strategii. Myślę, że być może kiedyś trzeba by to na którejś z komisji przedyskutować, myślę, przede wszystkim komisji sportu. To tyle. Jeśli chodzi natomiast o poprawki, czyli jednak gdybyście Państwo chcieli podjąć tę uchwałę i zgłosili poprawki, to ja bym tak naprawdę chciał wiedzieć dokładnie, jakie jest brzmienie tych poprawek w sensie uchwały. Jedna jest dla mnie dosyć jasna, znaczy jest poprawka zmieniająca okres dzierżawy z 10 lat na 5. Natomiast jeśli pozostałe i jakieś elementy mają się pojawić w tej uchwale, to chciałbym dokładnie wiedzieć, jakie one mają brzmienie dosłownie w tej uchwale, ponieważ mam wrażenie, że one mogą budzić dość istotne również wątpliwości prawne.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majszycki.
Chciałem wyjaśnić poprawki swojej komisji. Poprawka jest faktycznie jedna, czyli zmieniająca 10-letni okres dzierżawy na 5 lat. Pozostałe dwa zapisy to są rekomendacje co do wysokości stawki oraz zapisy w umowie 30% udziału miasta w ewentualnych przychodach spod dzierżawy. Z tym, że wiem, że tu też jest wątpliwość prawna, no bo miasto nie korzysta, znaczy miasto tutaj nie jest stroną, tak? Stroną jest POSIR. W związku z tym być może ten zapis tutaj nie jest praktyczny. I do praktycznego zastosowania, ale być może jest inaczej. Natomiast mnie na ten moment wystarcza deklaracja pana prezydenta, że jest wola do tego, żeby uregulować kwestie tego typu umów przedzierżawie obiektów sportowych w sposób bardziej generalny. I to jest chyba największa wartość tej dyskusji, która tutaj przed chwilą miała miejsce, bo też uważam, że uwagi zgłoszone przez Jakuba są słuszne. Być może nie ma potrzeby hamowania tej konkretnej umowy, ale na pewno jest potrzeba uregulowania sprawy tego typu dzierżaw na przyszłość. I dobrze by było, żeby przed kolejną taką, która ewentualnie trafi tutaj pod obrady naszej Rady, taka dyskusja miała wcześniej miejsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja Kultury Fizycznej, podobnie jak Komisja Budżetu i Finansów, tak to widzi, krótko mówiąc, w uchwale 5 lat, pozostałe to są jakby sugestie i tak to należy rozumieć. Pan prezydent powiedział, że jeśli byłby przetarg, to miasto będzie się starało, żeby te obiekty były dalej wykorzystywane na cele sportu i rekreacji. No, taka deklaracja jest trochę mało, znaczy powiedziałbym dość skromną. Jednoznacznie trzeba powiedzieć, ten obiekt musi być wykorzystywany do tych celów, do których jest jakby dzisiaj wykorzystywany. Jeśli chodzi o same umowy, no tutaj mamy pewną różnicę między umowami typu wynajem areny na, nie wiem, trening, mecz, a wynajem obiektu na wyłączność. Także tu są dwie różne rzeczy. Tutaj tam są pewne koszty i nie wierzę w to, że kluby, powiedzmy, które wynajmują arenę czy Chwiałkę, mają dochody z tego tytułu, bo wiemy wszyscy, ilu kibiców chodzi. Tu jest de facto w pewnym stopniu komercja, albo w znacznym stopniu komercja i zupełnie inaczej do tego trzeba podchodzić. Także na pewno zgadzam się co do sugestii, że trzeba to uporządkować, bo tu jest wiele niejasności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja, żeby może uporządkować to, co jest do przegłosowania, nim zamknę pierwsze czytanie, powiem tak, że jeśli nie usłyszę Państwa sprzeciwu, to będę uznawał, że Państwo to akceptują. Jako poprawkę do projektu uchwały przegłosuję pierwszą część, czyli dlatego pytałem, jak to komisja zrobiła, czy robiła to osobno, czy nie, ale w zasadzie powinno to być osobno. Pierwszą część, bo dotyczy uchwały wyłącznie ten zapis o skróceniu okresu dzierżawy. Natomiast dwie pozostałe rzeczy, czyli ustalenie stawki dzierżawy i tego 30-procentowego udziału w zysku czy w dochodzie spod dzierżawy, proponuję, żeby to przegłosować jako rekomendację, też jako poprawkę, ale jako rekomendację Rady, jeśli to w ogóle trzeba głosować, bo to jest już przegłosowane przez Komisję Budżetu Finansów ale ponieważ zostało to zaprezentowane tutaj, to myślę, że można to przegłosować również. Jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie. Jesteśmy w drugim czytaniu, w którym mamy się zająć poprawkami. I tak jak mówiłem, jako pierwsze poddam pod poprawkę, która zmienia zapis w paragrafie pierwszym. Ona jest tożsama, jeśli chodzi o merytoryczny zakres, jeśli chodzi o Komisję Kultury Fizycznej, Komisję Budżetu i Finansów. A zatem w pierwszym paragrafie okres dzierżawy zamiast 10 lat zapisać 5 lat. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem proszę o głosowanie. Kto jest za dokonaniem tej zmiany? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 18 za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwaliła tą poprawkę do projektu uchwały. No i teraz zapytam o Państwa opinię w sprawie tych dwóch rekomendacji. Po pierwsze, zobowiązać dyrektora POSIR-u do zagwarantowania w umowie stawki miesięcznego czynszu w wysokości minimum 2000 zł netto. Proszę o głosowanie. Kto jest za taką rekomendacją? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Tak? Rekomenduję, jeśli można tak sformułować, bo używaliśmy słowa na komisjach rekomendacji. Rekomenduję. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 19 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. Tą rekomendację Rada zaopiniowała. I trzecie, Rada rekomenduje dyrektorowi POSIR-u zagwarantowanie w umowie 30% udziału miasta w przychodach z tytułu poddzierżawy. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 16 głosów za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących. Rada te rekomendacje również podjęła. Teraz możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości, a więc głosujemy w projekt uchwały 900. Ale to już tylko jest nasza wiedza, nic ponadto. Głosujemy projekt uchwały 909/09. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Ale prosiłbym o ekran do głosowania, żeby to móc uczynić jeszcze raz. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Jeszcze chwila, pan radny Szymon Szynkowski. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 3 przeciw, 8 wstrzymujących się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Czyli zamknęliśmy punkt 15. W tej chwili chciałbym do rzeczy organizacyjnej przejść. Przepraszam panie dyrektorze na chwilę. Mianowicie rozpoczęliśmy o godzinie 9.15 dzisiaj. W związku z tym czas sesji nam upłynie za 7 minut. Jest jeszcze sporo punktów do zrealizowania, ale niewątpliwie dzisiaj powinniśmy zrealizować na pewno dwa, czyli projekt uchwały związanej z porozumieniem partnerskim z miastem Rana, na chociażby dlatego, że czeka na to pani Alicja Kobus, jest z nami obecna przewodnicząca gminy żydowskiej. I drugi projekt, to znaczy ten, o który dzisiaj uzupełniliśmy porządek obrad, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Politechnice bonifikaty oceny sprzedaży terenów na Berdychowie. Ale wydaje mi się, że jeśli zgodziliby się Państwo na przedłużenie sesji o te 2 godziny, o które możemy przedłużyć dzisiejszą sesję, to być może poradzilibyśmy sobie z całym porządkiem obrad i nie musielibyśmy zwoływać do kończenia na przykład w przyszły wtorek. W związku z tym ja chcę postawić wniosek o przedłużenie czasu trwania sesji do czasu zrealizowania porządku obrad, nie dłużej jednak niż do godziny 20.15, zgodnie z naszym ordynacją proceduralną. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę, a więc głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o przedłużenie sesji do godziny 20.15? Proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Również. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada zdecydowała o przedłużeniu sesji do godziny 20.15. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zrobić to dzisiaj do końca. To tylko od nas zależy. A zatem przystępujemy do realizacji punktu 16 projektu uchwały PU 910/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, na której zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy w Krzyżownikach. Bardzo proszę panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ośrodek wypoczynkowy w Krzyżownikach jest to de facto kąpielisko ogólnodostępne, które obecnie na mocy krótkoterminowej umowy jest dzierżawione i prowadzone przez spółdzielnię socjalną Przystań z siedzibą na terenie tego ośrodka. Jest to obiekt sezonowy, wielokrotnie w minionych latach wydzierżawiany, dzierżawcy porzucali ten obiekt nawet w trakcie sezonu. Wymaga dozorowania całorocznego, ponieważ przy opuszczeniu tego ośrodka następuje gwałtowna jego dewastacja. Po wielu, tak jak wspomniałem, problemach z dzierżawcami udało się zawrzeć porozumienie ze Stowarzyszeniem Barka kilka lat temu i to stowarzyszenie prowadziło ten obiekt, zaczęło go własnymi siłami remontować. Ludzie z Barki po prostu na terenie tego ośrodka zamieszkali i zaczęli przez cały rok go pilnować, utrzymywać i stopniowo własną pracą remontować i na bieżąco ten obiekt funkcjonuje, a w okresie sezonu letniego jest uruchamiane kąpielisko i wynajmowani ratownicy, wypożyczalnia sprzętu funkcjonuje, a na co dzień jest to okres, poza sezonem jest to miejsce spacerowe, przy ładnej pogodzie też są tam tłumy mieszkańców i na bieżąco ten obiekt jest zadbany i pilnowany. W momencie, kiedy Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę umożliwiającą tworzenie spółdzielni socjalnych, które to spółdzielnie mają dać możliwość ludziom wykluczonym powrotu do społeczeństwa, Stowarzyszenie Barka w tej swojej części przekształciło się właśnie w spółdzielnię socjalną Przystań i dalej ten ośrodek funkcjonował. Zawarliśmy z nowym podmiotem umowę, która kończy się w grudniu tego roku. Wnioskujemy o okres 10 lat dzierżawy właśnie z tą spółdzielnią, między innymi z tego względu, że w tym krótkim okresie dzierżawy udało się spółdzielni socjalnej Przystań pozyskać środki publiczne w kwocie około 100 tysięcy złotych i te środki były inwestowane w naprawę, w odnowienie tego ośrodka. Wyremontowano hangar, biuro, magazyn, ambulatorium, kasę, wymieniono instalację elektryczną, postawiono nowy budynek z małą gastronomią, wyposażono plac zabaw w nowe huśtawki, piaskownice. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedłożonego projektu
uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała projekt pozytywnie, 11 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaproponowała do projektu uchwały poprawkę. Przegłosowała ją 4 głosy za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. Mianowicie, żeby w paragrafie pierwszym okres dzierżawy z 10 lat skrócić do 5 lat. Czy w sprawie tych opinii ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu musimy uporać się z poprawką przygotowaną przez Komisję Budżetu i Finansów. Przypominam, skracającą okres dzierżawy w umowie z 10 do 5 lat. Czy w sprawie tej poprawki ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc poddaję poprawkę pod głosowanie. Pan radny Andrzej Bielerzewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na Komisji Kultury Fizycznej uzasadniałem różnicę między tymi dwoma projektami uchwał, zgadzając się za skróceniem czasu dla hali taekwondo, mówiąc w skrócie, i nie zgadzając się za skróceniem dla Baranowa z następujących powodów. To jest zupełnie inny dzierżawca. Z tym ośrodkiem były zawsze problemy, żeby znaleźć kogoś, kto by chciał to poprowadzić. Inne ośrodki sportowe, wypoczynkowe, które działają, na komisji pojawiały się zawsze uwagi dzierżawców, że to jest nieopłacalne, że trzeba im tam pomóc w doinwestowaniu, że trzeba zmniejszyć wymogi dzierżawne jeżeli tutaj mamy pewnego kontrahenta, który oprócz tej sprawy merytorycznej, to znaczy się utrzymaniu tego obiektu, co też dużo kosztuje, jeszcze prowadzi bardzo dobrą pracę związaną z tą działalnością wśród ludzi, którzy mają szansę przy pomocy właśnie tych spółdzielni socjalnych z powrotem znaleźć swoje miejsce w czynnym życiu społeczeństwa, to należy im to umożliwić, a 10 lat to jest taki okres, gdzie się opłaca postarać o jakieś fundusze, doinwestować, ulepszyć i w miarę pewnie prowadzić swoją działalność. Także jestem przeciwny tej poprawce. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Popieram głos mojego przedmówcy, kolegi radnego Bileżewskiego. Uważam, że również w tym przypadku należałoby zaproponować i zachować ten zaproponowany termin 10-letni. Ja dodam jeden argument, który tutaj powinien być na tej sali również bardzo mocno wyeksponowany. Jest to klasyczna, pozytywna i taka prorynkowa, bym powiedział, właśnie pomoc osobom potrzebującym, które wychodzą z pewnego obszaru wykluczenia społecznego poprzez właśnie, jak to używa się popularnie, danie tak zwanej wędki. Ci ludzie mają szansę, którzy są doświadczeni życiem, właśnie przez funkcjonowanie w spółdzielni socjalnej, która daje ustawodawstwo polskie, wejść po prostu na prostą poprzez rozprowadzenie własnej działalności gospodarczej. Stąd też myślę, że miasto, tego typu przypadki, gdzie ludzie sami są przedsiębiorczy, należałoby właśnie wspierać i pokazywać, że można i warto nawet zachęcać w ten sposób też innych. No oczywiście ci, którzy nie są w stanie z życiowego powodu, oczywiście też nie wolno zostawać na bruku, ale tutaj jak ten przypadek należy na pewno bardzo mocno wyeksponować. Dziękuję.
Chociaż powiem, skrócenie czasu dzierżawy z 10 do 5 lat nie jest aktem przeciwnym dzierżawcy, bo za 5 lat, jeśli będzie wszystko w porządku, można dalej to przedłużyć, więc to nie jest nic wrogiego. Przystępujemy do głosowania poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki Komisji Budżetu i Finansów? Kto jest zmieniającą okres dzierżawy z 10 do 5 lat? Kto jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 7 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada tą poprawkę uwzględniła, a zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 910, łamane na 09. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 16. Przystępujemy do punktu 17. Jest to projekt uchwały 912 łamane na 09 zmieniającej uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Pan dyrektor Krzysztof Jończyk, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Uchwały w tej sprawie, czyli w sprawie udzielenia bonifikaty od tejże opłaty, podejmowane były od 2007 roku i do dnia dzisiejszego podjęto ich 24. Poszczególne załączniki zawierały wykazy z konkretnymi nieruchomościami wraz z opłatą za przekształcenie i wysokością bonifikaty dla poszczególnych użytkowników wieczystych. Z dniem 11 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu, która wprowadziła możliwość uzyskiwania 90% bonifikaty od tych opłat po spełnieniu przesłanek dochodowym, kryterium dochodowego określonego w oparciu o dochody danego użytkownika z drugiego kwartału roku poprzedniego. Właśnie z tej możliwości skorzystało bardzo wielu użytkowników wieczystych, których nieruchomości znajdowały się w załącznikach do podjętych już uchwał. W pozostałych zaś przypadkach użytkownicy sami rezygnowali z możliwości przekształcenia z różnych przyczyn, na przykład pogorszyła się ich sytuacja finansowa, bądź też zbyli prawo do tych nieruchomości, a ich następcy prawni nie wystąpili z wnioskiem o przekształcenie. A więc uchwała ta poprzez uchylenie poszczególnych pozycji zawartych we wcześniej wymienionych wykazach ma na celu ich uporządkowanie i realizację tych uchwał w całości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i dała opinię pozytywną o projekcie. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby w imieniu klubów zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i otworzę drugie. Sprzeciwu nie ma, a więc w otwartym właśnie drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 912/09. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 18. Przystępujemy do... Przepraszam, zamykam punkt 17. Przystępujemy do rejestracji punktu 18. Projekt uchwały 917/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z 25 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Państwo radni, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, przyjęliście Państwo 25 sierpnia 2009 roku uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem ZOZ-ów. To tak w skrócie, treść pełna jest tutaj na ekranie. Dzisiaj chciałabym Państwa prosić, abyście Państwo zgodzili się na dokonanie zmiany, a zmiana nie będzie powodowała jakichś istotnych zmian merytorycznych, w zasadzie żadnych merytorycznych, a będzie wynikała z oczywistych omyłek pisarskich, które zaistniały w trakcie redagowania niniejszej uchwały po korekcie stylistyczno-formalnej. A mianowicie zmiana będzie w paragrafie 4 oraz w paragrafie 7. Niniejszej uchwały, gdzie zamiast punktów B i C pojawią się punkty 2 i 3, które mówią o tym, iż od dyrektorów, od kierowników ZOZ-ów wymaga się składania stosownych oświadczeń, także wymaga się tych oświadczeń od ich zastępców, a także czy nie pozostają, zgadzając się na najem, dzierżawę, zbycie ruchomości, czy też nieruchomości w odpowiednich stosunkach powinowactwa i pokrewieństwa z osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, w których to pozostają w organach zarządczych albo w nadzorczych. Chciałabym także wnieść autopoprawkę, która będzie dotyczyła paragrafu 14 niniejszej uchwały, a będzie ona polegała na tym, iż zmienia się treść, którą Państwo tutaj widzicie na ekranie, a mianowicie zamiast wpisu uchwała będzie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, będzie treść, niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a to dlatego, że ów zapis stosuje się do aktów prawa miejscowego, czym oczywiście niniejsza uchwała nie jest. W związku z powyższym bardzo proszę Państwa radnych o uwzględnienie niniejszych poprawek ze względów formalnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby zabrać głos? W sprawie tej opinii uzupełnić. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze, jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 917/09 wraz z autopoprawką. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się w sprawie podjęcia tej uchwały? 9. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18. Przystępujemy do punktu 19. Projekt uchwały 913/09 w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa na rzecz miasta Poznania stanowiącej nieruchomości położone w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 22. Pan dyrektor Krzysztof Jończyk. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podstawą prawną podjęcia tej uchwały jest artykuł 13 ustęp 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny dokonanej pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego. Jednocześnie w umowie darowizny należy określić cel, na który nieruchomość jest darowana. Celem zawarcia umowy darowizny będzie pozyskanie nieruchomości położonych przy ulicy Grunwaldzkiej 22 do zasobu miasta po to, aby przekazać je na rzecz miejskiej jednostki kultury, to jest Teatru Muzycznego. Przedmiotem darowizny są nieruchomości położone przy ulicy Grunwaldzkiej 22, na które składają się działki ewidencyjne 49x4, 50x4, 51x4, 56x5, 59x4, 60x6, potocznie znane jako budynek byłego kina Olimpia. Następny slajd obrazuje, o które nieruchomości chodzi. Podjęte kroki w celu przyjęcia darowizny były następujące. Dnia 6 maja bieżącego roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy prezydentem miasta, wojewodą wielkopolskim, oraz komendantem wojewódzkim policji w celu zagospodarowania opisanej nieruchomości. W wyniku realizacji postanowień komendant wojewódzki złożył wniosek o wygaszenie trwałego zarządu, do którego komenda sprawowała do tej pory. Wojewoda wielkopolski zaś zarządzeniem z dnia 25 sierpnia wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz miasta Poznania. Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę o przyjęcie projektu niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów Rozwoju Gospodarczego 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu w debacie indywidualnej ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 913/09 w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa na rzecz miasta Poznania stanowiącej nieruchomości położone w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 22. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni głos oddali? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19. Przystępujemy do realizacji punktu 20. Projekt uchwały 911/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Poznania oraz o dalszym postępowaniu z nimi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Wywołaliśmy ten projekt uchwały, dążąc do zaktualizowania jego zapisów do obecnie obowiązujących przepisów prawa. I tak do samej uchwały proponujemy zapis paragrafu trzeciego, wynikający ze zmiany przejęcia przez prezydenta miasta Poznania kompetencji zarządu miasta Poznania. Pozostałe zmiany dotyczą regulaminu wyłapywania, postępowania z wyłapanymi zwierzętami i tak do paragrafu czwartego proponujemy zapis dotyczący, że wszystkie wyłapane zwierzęta domowe trafiają do schronisk prowadzonych na terenie miasta Poznania. Paragraf 5 dotyczy zwierząt gospodarskich i postępowania z nimi. Paragraf 6 i ten paragraf 5 został jednocześnie uzgodniony z Wydziałem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Natomiast zmiana do paragrafu 6 została uzgodniona z powiatowym lekarzem weterynarii i dotyczy postępowania i czynności i zabiegi, którymi poddawane są te zwierzęta po wyłapywaniu. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Oddziale w Poznaniu do tego projektu uchwały, także dziękuję i proszę o jego przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i w ten sposób wydała opinię pozytywną. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja chciałem się zapytać, ponieważ na komisji nie dostałem odpowiedzi, a odkąd jestem radnym, to mówi się o tym, że w schronisku usypia się regularnie psy, ponieważ nie powinien tam dłużej się znajdować jak 3 tygodnie. Czy ja mogę się dowiedzieć ogólnej danej, ile miesięcznie usypia się psów w schronisku? Oczywiście. Bo to, że się usypia, to wiemy. Natomiast czy ja mógłbym się dowiedzieć, jaka jest to liczba?
Wystąpimy o tą informację do jednostki budżetowej.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, a w otwartym właśnie drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały, ponieważ nie zgłosili Państwo żadnych propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 911/09. Proszę o oddawanie głosów. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam punkt 20 porządku. Przystępujemy do realizacji punktu 21 projektu uchwały 903/09 w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność miasta Poznania z mocy ustawy. Pan dyrektor Krzysztof Jańczyk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały. Podstawa prawna to zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, jej artykuł 50a oraz paragraf 8 ustęp 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie usuwania pojazdów. Celem podjęcia tej uchwały jest poprawa jakości przestrzeni miejskiej oraz konieczność utrzymania ładu i porządku na terenie gminy poprzez usuwanie pojazdów, których właściciele pozbyli się z zamiarem wyzbycia ich własności. Załącznik do tejże uchwały zawiera wykaz 47 pojazdów. Łączny koszt wyceny, jaką miasto poniosło, to 5026 zł oraz 40 groszy. Pragnę również dodać, że za 2008 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał miastu kwotę 72 tysięcy zł na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dziękuję bardzo i uprzejmie proszę o przyjęcie powyższej uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i również opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w tym drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały 903/09? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam. Proszę. Proszę zanotować w protokole tej sesji, że pan radny Mariusz Wiśniewski był na tej głosowaniu, ale nie mógł oddać głosu z przyczyn technicznych. Zamykam punkt 21 porządku obrad. Państwo, którzy może jeszcze mają niewypełnioną ankietę, o której dzisiaj była mowa, a są w stanie jeszcze to teraz zrobić, przypominam, że Państwo z Panu są z nami wciąż i wytrwale czekają. Być może będzie to pewne ułatwienie dla Państwa również, żeby to zrobić i mieć to już za sobą dzisiaj, te trudne pytania. Punkt 22 projektu uchwały 919/09 w sprawie współpracy miasta Poznania ze społecznością izraelskiego miasta Ra'anana. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Marek Kalemba. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały w sprawie współpracy miasta Poznania ze społecznością izraelskiego miasta Ra'anana. Miasto Poznań deklaruje wolę podjęcia tej współpracy, a współpraca ta powinna objąć wzajemne korzystne kontakty pomiędzy społecznościami obu miast, w szczególności w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, nauki i zarządzania miastem. Wzajemne kontakty między naszymi miastami trwają już od pewnego czasu. One są przede wszystkim inspirowane przez gminę żydowską miasta Poznania, czy a ze strony izraelskiej też przez Towarzystwo Przyjaźni Izrael-Polska. Miasto nasze miało te kontakty również przy okazji wizyty orkiestry symfonicznej miasta Ra'anan, ta orkiestra koncertowała przy okazji koncertu poświęconej Irenie Sendlerowej. Miasto Ra'anana jest miastem, które leży w pobliżu Tel Awiwu. Można powiedzieć, że to jest miasto, które leży w aglomeracji Tel Awiwu. Centra tych miast są oddalone o niecałe 24 kilometry. Jest to miasto dosyć ważne z punktu widzenia gospodarczego, jeśli chodzi o sprawy tutaj gospodarcze, to jest to siedziba, w tym mieście są siedziby licznych spółek high-tech tak zwanych, między innymi Hewlett Packard, Texas Instruments czy Microsoft Israel. Poza tym, podobnie jak Poznań, jest to miasto uniwersyteckie, mieści się tam w uniwersytet, jeden z najważniejszych w Izraelu. Jestem przekonany, że ta wzajemna współpraca między naszymi miastami będzie bardzo owocna i korzystna dla obu społeczności. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt był skierowany do Komisji Kultury i Nauki oraz do klubów radnych. Komisja Kultury i Nauki na swoim posiedzeniu głosowała 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i w ten sposób wydała opinię o projekcie uchwały, a pisemnych opinii klubów nie mam, ale rozumiem, że w głosowaniu ta opinia zostanie wyrażona. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby zabrać głos uzupełniający opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 919/09. W sprawie współpracy miasta Poznania ze społecznością izraelskiego miasta Ra'anana. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czeka nas oczywiście teraz następny krok, czyli podpisanie umowy partnerskiej. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 22. Przystępujemy do realizacji punktu 23. Projekt uchwały 907/09 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 81/85. Pan dyrektor Stanisław Tam przedstawi ten projekt. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych, Rada Miasta wyraża opinię o lokalizacji salonów gier. Obecnie w Poznaniu jest 6 salonów gier, spośród których 2 prowadzi firma ZPR SA na ulicy Głogowskiej 28 oraz narożnik ulicy Wodnej 1 i ulicy Klasztornej. Spółka ZPR SA zamierza przenieść salon z ulicy Głogowskiej 28 na ulicę Dąbrowskiego 81/85, stąd wnioskuję do Rady Miasta o wyrażenie opinii. Budynek na ulicy Dąbrowskiego jest budynkiem przeznaczonym na cele handlowo usługowe, nie ma w nim lokali mieszkalnych, jest własnością Wiepofamy i spółka ZPR SA zamierza wynająć lokal w tym obiekcie na cele salonu gier. Tradycyjnie zwróciliśmy się do Rady Osiedla, do Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Straży z prośbą o wyrażenie opinii. Każda z tych instytucji wyraziła pozytywną opinię, przy czym Komenda Miejska Policji zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Komendant Państwowej Straży Pożarnej zwrócił uwagę na potrzebę poszerzenia drzwi ewakuacyjnych, a Rada Osiedla zwróciła szczególną uwagę na zachowanie spokoju i porządku publicznego w otoczeniu salonu. Mając na uwadze pozytywne opinie, uprzejmie proszę o wyrażenie opinii przez Radę Miasta. Chcę Dziękuję. Również podkreślić, że na sali jest przedstawiciel ZPR SA. Gdyby były dodatkowe pytania do firmy, uprzejmie proszę, można zadawać pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego głosowała 5 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 8 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Paweł Wosicki, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, tak jak wczoraj się dowiedzieliśmy na Komisji Finansów, to przeniesienie wiąże się też z powiększeniem tego salonu tam z kilkudziesięciu metrów na kilkaset metrów, a z drugiej strony no zdając sobie sprawę z tego, że hazard podobnie jak alkohol, nikotyna uzależniają i są przyczyną wielu też dramatów rodzinnych, też takie znam nawet czasem tragedii. W czasie kryzysu nawet wiele osób też no tak desperacko sięga po taki sposób rzekomego łatwego dorobku, co powoduje często wpadnięcie w jeszcze większy dołek i to jest tragiczne szanse dla tej osoby i dla jej rodziny. W związku z tym no ja osobiście będę głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 907 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 81/85? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 6 głosów przeciw. 1 wstrzymujący, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23. Przystępujemy do realizacji punktu 24. Projekt uchwały 904/09 w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania kapituły konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, projekt uchwały 904/09, tak jak pan przewodniczący powiedział, dotyczy zmiany wcześniejszej uchwały z 2007 roku. Mianowicie w tej chwili proponujemy zmianę składu osobowego kapituły konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Jest to konkurs dla uczniów poznańskich szkół. Zaistniały przyczyny takie, iż musimy dokonać zmian osobowych składu tej kapituły, mianowicie spośród państwa, czyli radnych, do kapituły proponujemy panią Katarzynę Kretkowską w miejsce pana prezydenta Sławomira Chińca oraz w miejsce pana dyrektora Tomczaka jako reprezentanta wydziału i organu prowadzącego proponujemy kierownika oddziału panią Irenę Anioł. Bardzo proszę państwa o przyjęcie projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinię tę uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Przepraszam, no musiała wyrazić zgodę, skoro rekomendowała ją Komisja Oświaty. Pan radny się pyta, czy pani radna wyraża zgodę, ponieważ zobaczył zdziwienie na pani obliczu. To...
Niepotrzebnie przedłużacie sesję. Nie mam żadnego zdziwionego oblicza. Czytam artykuł tutaj. Może
to... Ale to też może wywoływać zdziwienie.
Nie było podyktowane.
A zatem jeśli nie będzie dalszych zgłoszeń w dyskusji, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały numer 904/09. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Kto ewentualnie nie bierze udziału w głosowaniu? Proszę państwa o oddawanie głosów. Czy wszyscy państwo radni już oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 24, a w punkcie 25 projekt uchwały 906 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazewniczego uczczenia generała Tadeusza Kutrzeby, dowódcy Armii Poznań. Pan przewodniczący Artur Witkowski przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, przedstawiany państwu projekt uchwały, mimo jego tytułu, nie zmienia niczego w dotychczasowym obecnym przebiegu ani w sprawie samej nazwy ulicy Tadeusza Kutrzeby. Istotą omawianego projektu jest brzmienie jego paragrafu pierwszego, punkt 1, który przedłuża niejako, mówiąc językiem potocznym, nazwę Floriana Marciniaka, proszę uprzejmie o mapkę, nazwę Floriana Marciniaka na nowo powstały odcinek tej ulicy, który jest po prostu przedłużeniem ulicy dotychczasowej, która taką nazwę miała. Mogę prosić o... Tak. To jest ten odcinek tutaj, który jest ten. Poprzednio był odcinek, miał nazwę Floriana Marciniaka ten i został nadany temu odcinkowi, została nadana nazwa Floriana Marciniaka, właśnie właśnie wówczas, kiedy była uchwalana ta uchwała z 1983 roku w sprawie nazewniczego uczczenia generała Tadeusza Kurczeby. Wynikło to stąd, że poprzednio właśnie ten odcinek miał nazwę Tadeusza Kurczeby. Została ta nazwa przeniesiona na dzisiejszą ulicę Północną i w dalszym ciągu ta nazwa tam funkcjonuje. Natomiast taka była wtedy praktyka, że równocześnie nadano temu odcinkowi dawnej ulicy Kurczeby nazwę Floriana Marciniaka. To jest po prostu cała istota tej uchwały. Bardzo uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. To tylko pokazuje, jak w przyszłości, jeśli nieszczęśliwie będzie sformułowany tytuł uchwały, jak bardzo mylące może być przywoływanie jej w przyszłości. Bo jak z tego wynika, nie chodzi w ogóle o ulicę Kurczeby, tylko o ulicę Marciniaka. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie tę zmianę, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, więc zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram drugie czytanie, a wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 906/09. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk zielony. Kto jest przeciw, czerwony, a kto się wstrzymuje, żółty. Niebieski też można, ale to w takim wypadku, jeśli Pan chce pozostać bierny w tym głosowaniu, czyli nie wziąć w nim udziału. Czy wszyscy już w ten sposób oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję
bardzo. Zamykam punkt 25. Przystępujemy do realizacji punktu 26. Jest to projekt uchwały 916/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. I ponownie proszę pana przewodniczącego.
Ta droga wewnętrzna znajduje się na terenie obrębu Podolany. Jest drogą wewnętrzną, która została wydzielona dla obsługi działek, które są wokół niej położone i wniosek w sprawie nadania nazwy Jana Koźmiana został złożony przez pana profesora Waldemara Łazugę z Zakładu Kultury i Myśli Politycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli chodzi o samą drogę, to ona wszystkie warunki formalne spełnia, jest własnością miasta Poznania i możemy tą uchwałę podjąć. Natomiast jeżeli chodzi o Jana Koźmiana, jest to bratanek, był to bratanek Kajetana Koźmiana. Był to człowiek, który z Poznaniem i z Wielkopolską był związany między innymi przez to, że w 1845 roku, kiedy po upadku powstania listopadowego wyemigrował z kraju, zaczął w Berlinie wydawanie czasopisma Przegląd Poznański, potem przeniósł jego redakcję do Poznania. Jan Koźmian, co jest bardzo ważne, jako pierwszy w piśmiennictwie polskim użył określenia tak zwane roboty organiczne, które z czasem w formie praca organiczna do dzisiaj przyjęło się i jest powszechnie stosowane. W 1846 roku Koźmian ożenił się z córką generała Dezyderego Chłapowskiego i osiedlił się na terenie Wielkopolski. Jego żona w 1853 roku popełniła samobójstwo i wówczas Koźmian rozpoczął w 1857 roku studia teologiczne w Rzymie, uzyskał święcenia kapłańskie, był proboszczem w Krzywiniu i jeszcze w dalszym ciągu pełniąc swoje funkcje duchowe w 1867 roku był sekretarzem arcybiskupa Leduchowskiego, a posądzony o zamieszanie, jakieś przygotowania zamachu na Bismarcka, został aresztowany. W tym czasie potem wyemigrował do Włoch i zmarł w 1877 roku, wracając z Rzymu do Poznania. Tyle o Koźmianie. Jest to wszystko dokładnie opisane w uzasadnieniu do uchwały. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała w ten sposób opinię pozytywną. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić opinię? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram drugie czytanie, a wobec braku propozycji poprawek w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania niezwłocznie całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 916/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Wszystkich Państwa radnych o to proszę. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zamykam punkt 26. Przystępujemy do realizacji punktu 27. Jest to projekt uchwały PU902/09 w sprawie skargi pana Józefa Grecha na prezydenta miasta Poznania. Chciałem poprosić pana przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie tego projektu uchwały.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, my rozpatrywaliśmy skargę tą bardzo wnikliwie i dość długo, jeśli dobrze pamiętam, zabrało to nam aż półtora roku, bo rzeczywiście sprawa była skomplikowana. Państwo ze szczegółowym sprawozdaniem rozpatrzenia tej skargi możecie się zapoznać w materiałach, które są w internecie. Sprawozdanie pokontrolne liczy 9 stron, więc no, są tam wszystkie dokumenty, które przeanalizowaliśmy, wszystkie wnioski, które komisja podjęła. Ja nie chcę Państwa zasypywać suchymi paragrafami i faktami, bo to wiele Państwu nie powie. Chcę streszczając przedstawić, na czym polegało meritum problemu i jakie komisja podjęła w tej sprawie rozstrzygnięcie. Skarżąca, która jest obecna na sali, również za chwilę chciałbym, żeby zabrała głos, złożyła skargę, która z grubsza dotyczyła tego, że w Urząd Miasta na podstawie inwentaryzacji przedstawionej przez specjalistę, który zinwentaryzował budynek, wydał zaświadczenia o samodzielności lokali. Jak się okazało, zaświadczenia te zostały wydane niesłusznie, to znaczy stwierdzały stan faktyczny, który de facto nie zachodził. Skarżąca domagała się weryfikacji tych zaświadczeń, tak ażeby te, nie wiem jak to ująć, nieprawnie wydane zaświadczenia, bo one zostały wydane w sposób prawny, ale niezgodne ze stanem faktycznym zaświadczenia, wyeliminować z obrotu prawnego. I tutaj skarga dotyczyła tego, że Urząd Miasta nie podejmuje wystarczających starań, czy prezydent nie podjął wystarczających starań, po pierwsze, żeby wycofać je z obrotu prawnego, po drugie zaś, że wydając je, powinien właściwie zweryfikować, jaki jest ten stan faktyczny, nie robiąc tego, no, doprowadził do tego, że zaświadczenia wadliwe pojawiły się w obrocie prawnym. My zbadaliśmy tę sprawę w kontekście również orzecznictwa i też muszę powiedzieć, że ta sprawa mnie jako przewodniczącego wiele nauczyła, bo kiedy zdrowy rozsądek wydawałby się wskazywać na to, że rzeczywiście Urząd Miasta, wydając zaświadczenie, powinien zweryfikować wszelkie możliwe informacje, które są w sprawie, aby to zaświadczenie było zgodne ze stanem faktycznym, to przepis prawa mówi jasno, że zaświadczenie opiera się na inwentaryzacji. I jeżeli ta inwentaryzacja była wadliwa, tak było w tym przypadku, no to Urząd Miasta, opierając się na niej, wydając zaświadczenie, nie działał w sposób nieprawidłowy, zgodnie z orzecznictwem, tylko działał na podstawie tej informacji. Ewentualna wina leży po stronie tak naprawdę specjalisty, który tej inwentaryzacji dokonywał i te wadliwe dokumenty wydał. Mało tego, urząd zgodnie z przepisami prawa, komisja to bardzo wnikliwie przeanalizowała, nie ma możliwości wyeliminowania już wydanego zaświadczenia. To znaczy można ubiegać się o wydanie nowego zaświadczenia, które będzie jakby już aktualne i będzie potwierdzało właściwy stan prawny. Natomiast stare zaświadczenie funkcjonuje w obrocie, jakby nie ma faktycznej możliwości drogi do tego, żeby wyeliminować je z obrotu. Jest to może zaskakujące, jest to w pewnym sensie, wydawałoby się, niesprawiedliwe dla tego, kto jest tym zainteresowany, ale taki mamy w tej chwili stan prawny w ocenie komisji. Skarżąca za chwilę będzie zabierała głos i z tą oceną komisji się nie zgadza. Natomiast w gronie komisji taką decyzję podjęliśmy. Jeżeli Państwo będą mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania do mnie, to oczywiście służę informacją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uznaje skargę za bezzasadną i jest autorstwa komisji rewizyjnej, która, jak Pan Przewodniczący już przez jakiś czas analizowała tę skargę. Czy w imieniu klubu ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Otwieram zatem debatę indywidualną. Rozumiem, że Pani chciałaby. Bardzo proszę. Czy można tam... Szymon, czy mógłbyś pomóc? O. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, panie przewodniczący, szanowni.
Działa już.
Będę potrzebowała rąk przewracania karty.
Tylko bliżej mikrofonu proszę mówić, żeby było słychać.
Ja rozumiem, że jest późna pora, ale przypuszczam, że Państwo będziecie zainteresowani problemem, który powstał przy wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali, tym bardziej, że dzisiaj była podejmowana uchwała w sprawie sprzedaży lokali, które są własnością miasta, i wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali też dotyczy tej sprawy.
O właśnie.
Miło mi, że ta skarga, to co prawda nie jest skarga moja, tylko mojego ojca, 88-letniego człowieka, który upoważnił mnie do występowania w jego imieniu. Nauczyła pana radnego, ale może nie zupełnie do końca wszystkiego i dobrze pan przekazał radnym. Zaświadczenia o samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali i kodeksem postępowania administracyjnego nie są wydawane na podstawie inwentaryzacji, tylko są wydawane na podstawie rejestrów, ewidencji i innych danych będących w posiadaniu w Urzędzie Miasta. Zgodnie z przepisami prawa starosta jest odpowiedzialny za posiadanie takich ewidencji. Prowadzi to w imieniu starosty w Poznaniu Geopeus, ulica Granowa 22. I tylko wtedy, kiedy tam jest uwidoczniony lokal, można wydać zaświadczenie o samodzielności. Natomiast zaświadczenia o samodzielności były wydawane na podstawie doniesionych, i to jest różnica, i mam na ten temat orzecznictwo sądów administracyjnych i sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego, że nie można wydawać zaświadczeń na podstawie doniesionych dokumentów. Sprawa jest o tyle istotna dla mojego ojca, że 4 razy zostały wydane zaświadczenia dotyczące nieruchomości, gdzie ojciec ma lokal, na podstawie dokumentów dostarczonych przez pana Janusza Mojsiewicza od 1999 roku. Pan Mojsiewicz w końcu postanowieniem prezydenta miasta Poznania sprawę miał przekazaną do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne na okoliczność nierzetelnego sporządzania dokumentacji. Mało tego, Urząd Miasta wydawał zaświadczenia na podstawie dokumentacji pana Janusza Mendela, który w ogóle nie posiadał uprawnień budowlanych, tylko elektryka, w ogóle nie sprawdzał tego. I kolejne na podstawie pana Walczaka już w trakcie trwania skargi 12 października 2007 roku, gdzie jeden z właścicieli lokali powiększył sobie lokal o części wspólne i też Urząd Miasta wydał zaświadczenie o samodzielności lokali. O tyle, jakie to miało skutki dla mojego ojca. Ojciec w jednym z... Pan Mojsiewicz w operatach, tych 4 operatach, które wykonywał, wyrysowywał, ojca lokal znajduje się na 1. piętrze i na poddaszu budynku jednorodzinnego, w którym wydzielono w latach 50. 2 mieszkania. Piętro tego budynku i poddasze uznano, że są własnością ojca. Natomiast schody łączące, będące wewnątrz lokalu, wewnątrz, nie na zewnątrz z boku, tylko wewnątrz, ustalono, że są schodami wspólnymi. Takie zaświadczenia wydał prezydent miasta Poznania. Ojciec musiał dochodzić swoich praw w sądzie i doszedł tych praw w postępowaniu sądowym. Sprawa trwała 2 lata, zakończyła się w 2006 roku. Następny błąd, który był popełniony w sprawie lokalu mojego ojca, to było niezaliczenie garażu będącego na tej samej działce, a zgodnie z ustawą własności lokali, pomieszczenia przynależne, które się znajdują na tej działce, muszą być zaznaczone na operacie ewidencyjnym. Tego też nie wykonano. I ojciec doszedł swoich praw w kolejnym postępowaniu sądowym i lokal wykupił nie od właściciela aktem notarialnym, tylko w ugodzie sądowej zawartej rok temu. Ale to nie jest koniec tych problemów, dlatego że ojciec uregulował tylko stan swojego lokalu mieszkalnego, natomiast na podstawie tych operatów inwentaryzacyjnych zostały wydane zaświadczenia o samodzielności lokali, które nie są samodzielnymi lokalami. Część budynku nie tworzy samodzielnego lokalu, ponieważ przez środek tego lokalu, w cudzysłowie środek tego lokalu, prowadzi wspólny korytarz, przez który się przechodzi do kolejnego lokalu na poddaszu, ale ten lokal z kolei nie spełnia znowu wymogów samodzielnego lokalu na pobyt stały, bo jest za mały, za niski, niedoświetlony i tak dalej, i tak dalej. Ma to o tyle istotny wpływ dla ojca, dlatego że wspólny korytarz, który ustalono w części tego budynku, ojciec musi utrzymywać. Korzystają z niego dwie siostry, zstępne po pierwotnym najemcy lokalu od właściciela. Właścicielem tych lokali był, właścicielem wcześniej tych budynków było PKP, obecnie PKP SA. Dlatego uważam, że wydanie, projekt uchwały, gdzie uznaje się skargę ojca za bezzasadną na działania prezydenta miasta Poznania w przedmiocie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali, no nie jest w 100% dobry. Fakt, że podstawą były operaty, które potwierdzały nieprawdę, ale nie na podstawie tych operatów należało wydawać zaświadczenia o samodzielności lokali, tylko na podstawie ewidencji i rejestrów, które były w geopozie. Tam najpierw właściciel lokalu zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne winien najpierw zgłosić samodzielność lokali i dopiero Urząd Miasta może, czy prezydent miasta obecnie, starosta zgodnie z ustawą o własności lokali wydawać takie zaświadczenia. I Urząd Miasta, prezydent tkwi w tym błędzie, bo do tej pory żąda przy wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali każe składać inwentaryzację składającą się z opisu nieruchomości. Najpierw taki opis powinien być skierowany do geopozu i dopiero później można wydawać zaświadczenia. Dysponuję ze sobą wieloma wyrokami, łącznie z tym, że nie można kuchni oddzielonej jakimś wspólnym korytarzem od pozostałej części lokalu i pokoi uznać za lokal samodzielny, skoro można sobie przez ten korytarz wspólny chodzić, mogą chodzić dowolne osoby. Więc proszę Wysoką Radę o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały, tego projektu i przekazanie komisji rewizyjnej do ponownego rozpoznania z uwzględnieniem tych spraw, które podniosłam. Skoro trzeba dochodzić w sądach swoich praw i to dwukrotnie, a nadal pozostała część nieruchomości nie jest uregulowana prawnie, to na pewno wydawane zaświadczenia nie są prawidłowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja odpowiem tylko, chociaż żałuję też, że nie ma pana prezydenta, który na komisji nam też dość dokładnie wyjaśniał tą sprawę. Ja myślę, że był pan prezydent bądź któryś z merytorycznie przygotowanych urzędników do tego tematu, czy mógłby o tej sprawie powiedzieć dokładnie niż ja to zrobię, bo ja to zrobię tylko odtwórczo niejako. Natomiast odpowiem tylko na dwa argumenty. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń zgodnie z orzecznictwem jest postępowaniem uproszczonym. Urząd ma na to postępowanie 7 dni od momentu złożenia wniosku. w ciągu tych 7 dni musi powstać zaświadczenie, inaczej będzie zostanie uchybiony termin na wydanie zaświadczenia. W związku z tym siłą rzeczy racjonalny jest dla mnie argument, że urząd musi bazować przy wydaniu zaświadczenia właśnie na operacie. Jeżeli każdorazowo przeprowadzałby szeroką weryfikację wniosku, co być może byłoby wskazane rzeczywiście, jeżeli takie sytuacje mają miejsce, które panią bezpośrednio dotknęły. Być może legislacyjnie należałoby rozważyć taką zmianę, ale jeżeli regulacja w tej chwili wskazuje, że mamy na to 7 dni, mówię tutaj o urzędzie miasta, o prezydencie miasta, no to trudno wymagać tego, żeby prezydent nie zawierzał operatowi, który jest wykonywany przez specjalistę posiadającego do tego uprawnienia. Oczywiście ja nie kwestionuję żadnego z wyroków sądowych czy z postanowień sądu, które przemawiają na państwa korzyść. Wręcz przeciwnie, cieszę się w tej sytuacji, że państwu część z tych postanowień sąd przyznał rację, w części z tych postanowień. Natomiast no, podtrzymuję wnioski komisji, tym bardziej, że to nie są tylko moje indywidualne wnioski, ale wnioski przyjęte przez całą komisję. Więc no, nie jestem też w żaden sposób upoważniony, żeby z tej propozycji komisji się wycofywać, bądź też w imieniu komisji tutaj jakieś postulaty składać. Staram się jedynie być tutaj rzecznikiem komisji na tej sesji Rady Miasta. Decyzja oczywiście należy do całej Rady i Państwa Radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za poparciem, za podjęciem, albo przeciw, albo wstrzymuje się od głosu w sprawie uchwały 902/09. Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam brak kworum, a więc sprawdzenie obecności. Zarządzam sprawdzenie obecności. Jednak nie było to. Nie było 18. Zarządzam sprawdzenie obecności. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Jest obecnych 20 radnych, a więc mamy kworum, który pozwala nam obradować. A więc jeszcze raz przystępujemy do głosowania. Głosujemy jeszcze ponownie projekt uchwały 902 w sprawie skargi pana Józefa Grecha. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 28. Przystępujemy do realizacji 27. Przystępujemy do realizacji 28 punktu. Jest to projekt uchwały 929/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Politechnice Poznańskiej w Poznaniu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Jana Pawła II, Berdychowo. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Politechnice Poznańskiej w Poznaniu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic Jana Pawła II i Berdychowo. Nieruchomości te objęte są
obrębem Śródka, arkuszem 14, posiadają odpowiednie oznaczenia geodezyjne 24x8, 24x9x14, 25x7, 1x25 o łącznej powierzchni 27 091 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest na kampus Politechniki Poznańskiej i objęty symbolami 10U tereny przeznaczone pod zabudowę usługową kampus oraz 1ZP na K, tereny przeznaczone pod funkcję zieleni urządzonej ogólnodostępnej wraz z infrastrukturą techniczną, kanalizacją. Rektor Politechniki Poznańskiej pismem z dnia 24 września 2009 roku wniósł o zbycie w trybie bezprzetargowym tejże nieruchomości z prośbą o udzielenie 99% bonifikaty oraz złożył oświadczenie, że nieruchomość ta będzie wykorzystywana na działalność naukową oraz badawczą, rozwojową, niezwiązaną z prowadzeniem działalności zarobkowej, a więc będzie spełniać kryteria określone w artykule 68 ust. 1 punkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wartość tej nieruchomości łącznie z VAT-em została określona na kwotę 17 milionów 66 tysięcy. Jeśli Wysoka Rada wyrazi zgodę, aby prezydent miasta mógł udzielić bonifikaty w wysokości 99% od ceny zbycia tej nieruchomości, Politechnika zapłaci 170 660 zł. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przyjęcie projektu niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów, która opiniowała ten projekt, głosowała 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, czyli wydała o projekcie uchwały opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram jednocześnie drugie czytanie. A wobec braku propozycji poprawek w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 929 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Politechnice Poznańskiej bonifikaty oceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Jana Pawła II, Berdychowo. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę Państwa o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 28. Chciałbym powiedzieć Państwu, że w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniej uchwały, ale jeszcze zostało do zrealizowania informacja o pracach prezydenta miasta Poznania, interpelacje i zapytania, odpowiedzi i wolne głosy i wnioski. Proszę Państwa, żebyśmy w tym składzie wytrwali jeszcze trochę, bo jeśli nie będzie kworum, będę musiał przerwać. A więc informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni Państwo, przepraszam, ale chciałbym dzisiaj złożyć nieco dłuższą informację o działaniach prezydenta niż zawsze, dlatego że tak naprawdę chciałem w nią włączyć dwa punkty. Jedną nawiązującą do pytania jednego z Państwa radnych na ostatniej sesji i prośby o przedstawienie prac nad strategią miasta Poznania. No i dołączyć do tego krótką informację o budżecie. Myślę, że to akurat pozwolę sobie zrobić naprawdę bardzo krótko, chyba że będą pytania. Ale zacznę od tradycyjnej części sprawozdawczej. Odsyłam jak zawsze do ewentualnie sprawozdania pisemnego. Ale chciałbym w tym sprawozdaniu zwrócić Państwa uwagę na kilka elementów. Odbyła się w Poznaniu wizyta Komisji Sejmowej sprawdzającej aktualność stanu przygotowania Poznania do Euro 2012. Myślę, że akurat podczas tego spotkania Poznań wypadł bardzo dobrze. Odbywało się też w tym okresie kilka spotkań dotyczących możliwości pozyskania dodatkowych projektów hotelowych na terenie miasta Poznania. Są w tej chwili dodatkowo omawiane cztery takie projekty. przepraszam, 5, w różnej fazie realizacji. Tak naprawdę jednym z podstawowych problemów w tej chwili w Poznaniu nie tyle jest brak lokalizacji dla hoteli, ile brak zainteresowanych operatorów, czyli nawet nie deweloperów, którzy chcą budować hotele, tacy są, tylko kogoś, kto potem będzie operatorem tego hotelu. To jest dzisiaj podstawowy problem. Większy przy hotelach dużych, mniejszy przy hotelach małych, których deweloperzy są w stanie sami operować działalnością w ramach tego hotelu. Miło mi Państwa poinformować, że na przeglądzie filmów promocyjnych miast i regionów w Lublinie Poznań uzyskał nagrodę w kategorii film przeznaczony do prezentacji w internecie. To był filmik promujący Mistrzostwa Świata w wioślarstwie 2009. Przy tej okazji promocji dość silnie promowaliśmy się poprzez sport w tym czasie, między innymi nawiązując współpracę z Eurosportem, który będzie prezentował na swojej stacji na terenie 59 krajów spot promujący miasto Poznań. I dodatkowo, to jest taki ogólny spot, a dodatkowo oprócz tego jeszcze będzie misja spotów reklamowych promujących poznański maraton. W ramach realizacji strategii promocji miasta Poznania trwają prace nad taką jakby nadaniem miana czy jakiejś wspólnej strategii promocyjnej serią imprez przede wszystkim kulturalnych, nadaniem pewnego wspólnego szyldu Inspired by Poznań, czy jakby inspirowany przez Poznań. Nie chodzi tutaj o stworzenie nowych przedsięwzięć, oczywiście być może mogą się tam pojawić nowe, ale o to, żeby te przedsięwzięcia, które już istnieją, objąć jakąś jedną myślą promocyjną, w ten sposób poprawić ich efektywność promocyjną. Wizytowaliśmy także, pan prezydent Chin był obecny na spotkaniu Viva Skilli dotyczącej zapoznania się z fińskim systemem kształcenia zawodowego i specjalnego. Podobna tematyka także była w współpracy z miastem Gier. Tutaj chodzi o działania kulturalne w edukacji szkolnej. Proszę Państwa, zaciągnęliśmy kredyt ponad 145 milionów złotych na częściowe pokrycie deficytu budżetowego w tym roku. Jak Państwo zapewne obserwują, toczy się w tej chwili, toczą się konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji spalarni. Jakby ze względu na jedną z głównych lokalizacji, która jest brana pod uwagę, tą podstawową, na terenie ciepłowni Karolin w dużym stopniu zainteresowanym tymi negocjacjami są nie tylko mieszkańcy Poznania, ale także mieszkańcy sąsiedniej gminy Czerwonak. W ramach tych negocjacji odbył się także wyjazd studyjny, już kolejny, do spalarni w Hanowerze i Berlinie. Także tutaj nie jest tylko taka debata czysto teoretyczna, ale również możliwość praktycznego sprawdzenia, jak podobne instalacje funkcjonują w innych miastach. Sprzedaż mieszkań komunalnych, mówiąc szczerze, idzie tak sobie. Ostatnio, w ostatnim okresie to było 67 mieszkań, w tym, czyli w tym roku już 442 mieszkania zostały sprzedane, ale chcę Państwu zwrócić uwagę na pewną zmianę. Z tych 67 mieszkań w ostatnim okresie 45 za gotówkę, a 22 na raty. Jest istotne zwiększenie liczby mieszkań nabywanych na raty. Dotychczas było to bardzo sporadycznie, mniej niż 10% było kupowanych na raty, a w tej chwili to jest no, 1/3 prawie. Także to jest znaczna zmiana. Też jestem zainteresowany, ciekawy, czy to jest jakaś trwała tendencja, czy tylko jednorazowy taki przypadek. Został wkopany kamień, wmurowany kamień węgielny pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Malta. Myślę, że można także zaobserwować na bieżąco, że ta budowa no jest rzeczywiście realizowana w dosyć szybkim tempie. Chcę także Państwa poinformować, że Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza przyznała nam prawo do organizacji turnieju kwalifikacyjnego do pierwszych letnich młodzieżowych igrzysk olimpijskich. więc z tymi igrzyskami będziemy mieć już coś wspólnego, ale na etapie tylko i wyłącznie na razie eliminacji. No też Państwo wiecie, że odbyło się parę imprez biegowych w Poznaniu. Pierwsza to była taka bardziej rodzinna na torze regatowym Malta, gdzie startowało 100 osób i przedwczorajsza, gdzie wystartowało ponad 4200, ukończyło ponad 4000 osób i w tym momencie ponownie maraton poznański jest największym maratonem w Polsce i powoli zaczynamy wyprzedzać inne maratony z Europy Środkowej, więc jak powiem, rośniemy w dobrym tempie, ale co najważniejsze, tak naprawdę w ogóle wszystkie maratony w Polsce mają coraz więcej uczestników, to nie jest tylko specyfika Poznania. W tym czasie odbyło się kilka imprez kulturalnych, między innymi piąty festiwal barokowy smyczków i strun, Dzień Romana Brandstettera, drugi Poznań Live Festival Fado, Międzynarodowe Triennale Rzeźby, Biennale Sztuki dla Dziecka, jesienny finał, Festiwal Nostalgia, trzeci festiwal Młody Teatr Niezależny. W ramach akademickiego Poznania zostały przekazane studentom stypendia. W tym roku ze stypendiów skorzysta 38 osób, 12 laureatów i 26 finalistów olimpiad. Duży wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Także myślę, że to zaczyna działać. Również pierwsi stypendyści z Gruzji się pojawili w Poznaniu, jeśli dobrze pamiętam, 6 osób, z tego 2 na Politechnice i 4 na Uniwersytecie Przyrodniczym. No i proszę Państwa, kilka tych informacji o pracach nad strategią. One także są tutaj w wersji pisemnej. Są powołane zespoły tematyczne. Gospodarka i nauka, gospodarka przestrzenna, usługi społeczne i gospodarka komunalna. Odbywają się spotkania. Odbyły się już 2 spotkania Rady Strategii, 5 spotkań Komitetu Roboczego. Już jest opracowane w ramach strategii zagadnienia metodologiczne, diagnoza stanu społeczno-gospodarczego, analiza SWOT dla cele strategiczne i cele pośrednie. Niedługo mają być zakończone prace nad misją i wizją oraz poszczególnymi programami. To, co jest niezwykle trudne, to to, że staramy się, aby prace były zbilansowane z możliwościami miasta, żeby to nie był koncept życzeń, tylko możliwości realizacyjne. I potem drugi element, żeby w strategii były możliwości kontroli tej strategii, inaczej mówiąc oceny realizacji, stopnia realizacji strategii. Żeby można było oceniać strategię, musi być ona skwantyfikowana. Żeby była skwantyfikowana, musi być realna. To nam sprawia spory problem, bo oczywiście wszyscy chcielibyśmy zrobić więcej na środki, nie tylko zresztą finansowe, dość mocno nas w tym zakresie limitują. Będzie w najbliższym czasie poddawana te elementy, które już są gotowe, także poddawane dalszej ocenie, konsultacjom społecznym i eksperckim. Między innymi na serwerze miejskim została utworzona strona internetowa poznań.pl/strategia, która jest możliwością i debaty, i zapoznania się ze stanem prac. Powstało forum strategii na platformie konsultacji społecznych. W tej chwili udział, znaczy jakby zainteresowanie, czy zalogowało się na tym forum 1800 internautów, a więc całkiem przy takiej debacie całkiem przyzwoita liczba, chociaż oczywiście wpisów tu aż tak dużo nie ma. W październiku przewidujemy konsultacje z Młodzieżową Radą Miasta, z Radą Seniorów, prezentacja założeń strategii na Kolegium Rektorów Miasta Poznania, a także spotkania konsultacyjne z przedstawicielami samorządów pomocniczych. To mniej więcej w takim dosyć dużym skrócie, ale jeśli Państwo bylibyście zainteresowani, może byłbym w stanie coś dodać, chociaż najwięcej informacji na tutaj pan prezydent Kaiser, który bezpośrednio jakby nadzoruje nad pracę nad tą, nad przygotowywaniem strategii. oczywiście zachęcam Państwa także do brania udziału w poszczególnych etapach, zgłaszanie swoich wniosków, uwag, jakby wszelkie sugestie są jak najbardziej mile widziane. Proszę Państwa, w Wydziale Zdrowia rozpoczęliśmy pracę nad w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Jeden to jest alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta. To jest dofinansowane w ramach programu Kapitał Ludzki. I drugi, identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy. No, być może Państwa to zainteresuje. 7 października Postserwis podpisał umowę najmu wagi miejskiej z firmą People Meet People, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony 8 lat. Stawka miesięczna czynszu w wysokości 4000 brutto z możliwością waloryzacji. Pierwsza waloryzacja w marcu, nie wcześniej niż w marcu 2010 roku. Najemca zobowiązał się do realizacji koniecznych inwestycji, między innymi montażu klimatyzacji w sali ślubów. I najemca jest zobowiązany do udostępniania bezpłatnego sali na uroczystości ślubne w piątki i w soboty od 8 do 18. To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o taką ogólną informację. Jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym również dwa zdania o takiego krótkiego sprawozdania budżetowego. Jeśli mógłbym poprosić o krótką prezentację. Nie będę operował, myślę, że pełnymi liczbami. Oczywiście te liczby Państwo macie w swoim sprawozdaniu, więc można do nich zajrzeć, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że tak naprawdę nasz budżet jest wykonywany ciut poniżej 50%. W sumie niedużo, można by było powiedzieć, że dość porównywalnie jak w 2007 roku, minimalnie gorzej, znacznie gorzej niż w 2008 roku. Przede wszystkim dochody majątkowe nie są realizowane tak, jak to zostało zaplanowane. No i przyczyna tutaj jest akurat przede wszystkim rynkowa. Tak naprawdę po prostu nie ma wystarczającego odzewu rynku na nasze oferty sprzedaży. Wydawałoby się, że tak prawie 50% po stronie dochodów to nie jest zły wynik, ale to trochę gorzej wygląda, jak się popatrzy na poszczególne nasze najważniejsze dochody własne. PIT jest wyraźnie gorzej wykonywany niż w poprzednich latach. CIT również zdecydowanie gorzej. Zawsze było wykonanie powyżej 50% tego podatku, a tym razem jest poniżej, to znacznie fatalnie jest wykonywany podatek od czynności cywilnoprawnych. Te dwa podatki bardzo silnie reagują na koniunkturę i to są podatki, których niewykonanie wynika przede wszystkim z kryzysu. W PIT-cie, jak już mówiłem, to nie z kryzysu, a ze zmiany stawek podatkowych. Podatek od nieruchomości jest wykonywany troszeczkę gorzej, ale to jest bardzo stabilny podatek, taki w systemie finansów samorządowych najbardziej stabilny. To niewiele niższe wykonanie przede wszystkim wynika z faktu, że część firm nie zapłaciła nam w terminach, albo wnosząc o odroczenie, albo po prostu nie płacąc i mając zaległości. I to, co dla nas jest najważniejsze, czyli nasz główny dochód, czyli z PIT-u, największa pozycja budżetowa. Generalnie poza styczniem, który był dużo lepiej wykonany niż w roku poprzednim i minimalnie lepiej kwietniem i o dziwo wrześniem, co nas trochę zaskoczyło, jest on wykonywany gorzej niż w roku ubiegłym. Ja przypomnę, że pierwotny plan był dużo wyższy niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o wydatki, to możemy powiedzieć, że tutaj struktura wydatków jest bardzo podobna do lat ubiegłych, przy czym wydatki majątkowe zdecydowanie gorzej niż w 2007 i 2008
2008 roku, ale to tak naprawdę już jest w znacznej części nadrobione, bo to było w znacznej części zgodne z harmonogramami. Jak to wygląda w zakresie wydatków bieżących? Proszę Państwa, no generalnie są dwa wydatki bieżące wykonane powyżej 50%. Bezpieczeństwo, ale tam mamy tak naprawdę bardzo niewielkie kwoty i to nie jest z naszego punktu widzenia istotny wydatek bieżący. Oświata, która jest powyżej 50% wydatkowana. Pozostałe blisko 50% to te najważniejsze drogi: komunikacja, polityka społeczna, kultura fizyczna i turystyka. Te są blisko 50%, obsługa długu i kultura są około 45%, pozostałe są niżej. Tak naprawdę, jak Państwo widzicie, z takich wydatków, które powinny być około 50%, nie jest wykonywana administracja. Specjalnie myślę, że w administracji tu będziemy się starać wykonać budżet poniżej 100%. Myślę, że będzie to możliwe, jest to pewna forma oszczędności. Nie wszędzie tak naprawdę to jest niższe wykonanie niż planowane zgodnie z harmonogramem w niektórych dziedzinach. Na przykład w mieszkalnictwie tak zamierzaliśmy wykonywać budżet, taki był zgodny z harmonogramem. Zdecydowanie poniżej harmonogramu jesteśmy tylko w administracji. To proszę Państwa tyle. W skrócie mogę powiedzieć, że co do płynności budżetu, w tej chwili nie ma zagrożeń. Powinniśmy utrzymać płynność budżetu do końca roku. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że w zarządzaniu finansami mamy trochę inną sytuację niż w latach poprzednich. W tej chwili my analizujemy bardzo dokładnie już nawet nie miesięczne wydatki, a tygodniowe wydatki, żeby mieć tak zwaną płynność, inaczej mówiąc, żeby mieć w kasie te pieniądze, które są niezbędne na dokonanie wydatków. W poprzednich latach z reguły mieliśmy trochę więcej, mieliśmy w związku z tym luz, a w tej chwili musimy bardzo dokładnie planować terminy wypłat poszczególnych środków w porównaniu z dochodami, które nam spływają na konto i ewentualnie zaciąganiem długu, który pozwoliłby na wykonanie wszystkich wydatków. To jest pewna nowość w stosunku do poprzednich lat. Z mojej strony tyle. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy.
Dziękuję Panie Prezydencie. Czy w sprawie przedstawionych informacji ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapytać? Nie widzę zgłoszeń. Rozumiem, że ta informacja satysfakcjonuje Państwa radnych. Zatem przystępujemy do realizacji punktu 30. Interpelacje i zapytania. Chciałbym Państwa poinformować, że otrzymałem od poprzedniej sesji jedną interpelację. Interpelację Pana Przewodniczącego Przemysława Foligowskiego w sprawie udostępnienia opracowania autorstwa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczącej budowy wiaduktu golęcińskiego. Rozumiem, że chodzi o odpowiedź pisemną. Na piśmie swoje pytania złożył Pan Radny Markowski w dniu dzisiejszym i Pani Radna Lidia Dudziak w tej chwili i Pan Radny Jakub Jędrzejewski. W tej chwili, jeśli Państwo chcieliby zadać jakieś pytania, bardzo proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Pan Radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, jedno pytanie. W zeszłym tygodniu myślę, że sporą część mieszkańców Poznania no jednak zbulwersowały korki na Niestachowskiej, na odcinku, który został rozpoczęty, na który został rozpoczęty remont. I o ile oczywiście rozsądny człowiek, zwłaszcza radny miasta, nie kwestionuje zasadności remontu, który jest niezbędny i który wiem, że został zresztą tak zaplanowany, żeby nie kolidował z rozpoczynającą się za chwilę przebudową Bukowskiej, o tyle myślę, może budzić pewne zastrzeżenia polityka informacyjna w tym zakresie. Śmiem uważać, że mieszkańcy Poznania bardzo późno dowiedzieli się o tym, że ten odcinek został zamknięty. Pytanie. I myślę, że przykłady chociażby konferencji klimatycznej, przykłady na przykład udanie zorganizowanego maratonu w sensie komunikacyjnym pokazują, że jeżeli odpowiednio wcześniej wychodzimy z informacją do mieszkańców, tym mniej jest różnych nieporozumień i zaskoczeń, tego niepotrzebnego pomstowania, bo w końcu te remonty są potrzebne i się nie da zrobić bez wyłączenia drogi. Moje pytanie jest takie, kiedy ZDM wysyłał informacje w tym zakresie do mieszkańców via media i czy w tym zakresie nie warto byłoby jednak coś poprawić, czy krótko mówiąc nie wysyłać tych informacji wcześniej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie złożyłem na piśmie o strukturę własności wynajmu fortów, także prosiłbym też o odpowiedź na piśmie. Drugie pytanie, też prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest realizacja poprawki z zeszłego roku mojego autorstwa w sprawie systemu komunikacji i identyfikacji audiowizualnej w starym ZOO, ponieważ dochodzą mnie wiadomości, że tak powiem, w trochę odmiennym kierunku to idzie niż były moje założenia, składając poprawkę budżetową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Maria. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam jedno pytanie, które wiąże się z wypowiedzią kolegi Mariusza Wiśniewskiego. Jaka jest możliwość zmiany sygnalizacji w ciągu nad Wierzbakiem Kościelna w taki sposób, żeby od dołu, od na ulicy nad Wierzbakiem więcej samochodów mogło przejeżdżać? Dlatego, że na dzisiaj w Związku Żeromskiego tam tworzą się gigantyczne korki, a z kolei z góry tych samochodów od Dąbrowskiego przejeżdża stosunkowo niewiele. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam pytanie i podpytania dotyczące sytuacji w DPS-ie na Ugorach. Głos Wielkopolski chyba już 4 razy opublikował takie alarmistyczne artykuły o sytuacji w tym DPS-ie. I mam pytanie takie zasadnicze, czy pan prezydent, a szczególnie, czy Wydział Zdrowia przejął się tym, chyba się nie przejął, bo rozmawia z panem prezydentem Chińcem, w ogóle mnie nie słucha. Bo kiedy czytam te artykuły i czytam o faktach przerażających, jeżeli są prawdziwe, a trudno zakładać, że to wszystko jest wyssane z palca przez tych, którzy tam przebywają, ich rodziny, przez lekarkę, która tutaj, jak czytam, od wielu lat zabiega o to, żeby miasto zwróciło uwagę na to coś, co i jak są traktowani podopieczni tego domu. Pan prezydent zna te artykuły, wypowiadają się tutaj rzecznik, wypowiadają się pracownicy Urzędu Miasta, ale to wszystko jest w takim tonie, takiej psychologii, że robiliśmy kontrolę i kontrola nie wykazała. Ten ton, który znamy, a te z takich wypowiedzi, kiedy problem jest zgłaszany panu prezydentowi, pan prezydent to odsyła do dyrektora danej jednostki, której problem dotyczy. Ten dyrektor pisze odpowiedź dla pana prezydenta, że oczywiście tam się nic takiego nie dzieje, że to są zarzuty bezpodstawne i pan prezydent przekazuje taką odpowiedź temu, który zgłaszał problem. No, rzecz dotyczy starszych osób skazanych na tych opiekunów. No i tak nie może być, że urzędnicy, którzy nie chcą się tym zająć, którym to jest nie na rękę, odbijają tę piłeczkę i problem pozostaje. Tu jest sytuacja opisywana, która tam trwa od szeregu lat i naprawdę nie można zakładać, że dziennikarz sobie to wyssał z palca po to, żeby mieć materiał. No w dzisiejszych informacjach pana prezydenta nie było na ten temat informacji. Byłam na posiedzeniu Komisji Zdrowia wspólnym z Komisją Oświaty tydzień temu i przyszedł pan radny Smul, który zapytał, czy chcemy coś usłyszeć na ten temat, ale były inne punkty i komisja nie zajęła się tym problemem. Nie wiem, czy ktoś w ogóle w tym urzędzie podszedł do tego problemu. Czy ja nie...
No bo czas jest na zadanie pytania. Ograniczony, pani radna, przypominam. Proszę włączyć pani radnej mikrofon, ale proszę zadać pytanie.
Czy ktoś się przejął tym, że w tym domu pomocy społecznej brak jest wystarczającej opieki, że jest za mała ilość osób zatrudnionych, że
Dobrze.
Jest niehumanitarne podejście do osób, do podopiecznych, że podopieczni byli, i już to było zgłaszane panu prezydentowi w latach 2004-2005 przez rodziny tych mieszkańców, że niektórzy seniorzy są na noc krępowani i bici. Czy ktoś się tym przejął i czy ktoś to sprawdzał?
Dobrze.
Czy ktoś się przejął tym, że w placówce od lat występują nieprawidłowości dotyczące opieki, a dyrektor lekceważy pisma ze zgłoszeniami patologicznych? Ale
proszę nie czytać artykułu, pani radna już zadała pytanie.
Tak, nie, no ja zadaję kolejne pytanie. Czy ktoś się przejął tym, że niektóre pokoje są... Z czego się panowie śmiejecie? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Nie, to nie jest to samo pytanie, ponieważ to jest publikowane od miesiąca, nikt się tak naprawdę tym nie przyjmuje.
Ale proszę, niech pani zadaje pytanie.
A ci ludzie, ja zadaję pytania.
To proszę bardzo.
A ludzie, którzy mieszkają w tym DPS-ie, są zastraszani, że jeżeli będą rozmawiać z dziennikarzami czy z kimkolwiek, to DPS przez radnych zostanie zlikwidowany, a oni trafią na ulicę.
Proszę zadać pytanie.
Czy ktoś się tym przejął? Zadaję pytanie. Czy niektóre pokoje, czy prawdą jest, są stale zalewane podczas deszczu? Czy niepełnosprawne przykute do łóżek starsze osoby nie dojadają? Czy ktoś się tym przejął? Czy odpowiedzią jest to, co powiedział dyrektor DPS-u, że jak się czują głodni, to mogą dojeść suchym chlebem? Tylko że nie wziął pod uwagę tego, że ci ludzie, część z nich się nawet nie jest w stanie sięgnąć ręką, żeby zadzwonić. Czy ktoś się w ogóle tym przejął? Ja mogę zadawać bardziej szczegółowe pytania, jeżeli pan przewodniczący twierdzi, że potrzebne są pytania po to, żeby do końca wyartykułować problem. Ja, wydaje mi się, że zupełnie potrzebne jest to, że ja tu występuję, ponieważ po raz pierwszy, kiedy ten problem należało to wyjaśnić. Czy państwo uważacie, że w tym mieście jest jakiś spisek lekarki, rodzin podopiecznych, dziennikarzy, jeszcze tam kogoś, no i tej zwariowanej radnej, po to, żeby oczerniać, prawda,
nie śmiałbym tak sugerować, pana, ale myślę, że pani już wyartykowała problem.
Bo to dotyczy grupy osób najbardziej słabej, osób starszych, niepełnosprawnych, przebywających w miejskim domu pomocy społecznej. I ja nie odczuwam i nie słyszę, żeby ktoś się tym przejął, że tam potencjalnie jest taka sytuacja.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, bardzo jest to przykre, że radni, którzy jeszcze tak niedawno mienili się tym, że im zależy na starszych ludziach, dużo mówili o opiece i tak dalej, dzisiaj się z tego śmieją. Pani radna, pani powinna to zgłosić na początku sesji jako oświadczenie, bo to nie jest śmieszne. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak była łączona komisja oświaty i zdrowia,
ale chciałem zwrócić
to w tym
uwagę,
czasie, nie, ja chciałam pani zadać... ja radnej powiedzieć, że się nikt nie przejmuje, bo była
to w tym odbieram czasie... pani głos w tej chwili. Proszę, jesteśmy w punkcie, w którym państwo zadają pytania, a nie w swobodnej dyskusji na dowolny temat. Pani radna sformułowała pytania, które chciała, a pani radna ma swoje pytania do zadania. Bardzo proszę.
To w takim razie, czy pan prezydent Ryszard Gobelny wie, że w czasie łączonych komisji była wyjazdowa podkomisja, w każdym razie pan prezydent Stępień, pan przewodniczący Smul i pani dyrektor do tego domu opieki, powracając stamtąd, powiedzieli, że jest wszystko okej. Czy pan prezydent o tym wie? To jest pierwsze pytanie. I drugie moje pytanie jest, czy ja otrzymam odpowiedź na moje pytania, które zadałam rano na piśmie, czy mam jeszcze raz je sformułować?
Panie prezydencie, one zostały sformułowane i będą udzielane odpowiedzi. Tak jest.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. To są wszystkie pytania, które państwo zechcieli zadać, a więc zamykam punkt 30. Przystępujemy do punktu 31. Odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie. Może od tych pisemnych będzie najprościej zacząć. Nie, przepraszam.
Tam, gdzie państwo prosicie o odpowiedzi pisemne, będą oczywiście pisemne. Ja za chwilę poproszę dyrektorów również, żeby udzielili odpowiedzi na te pytania, które państwo zadaliście właśnie, jak powiem, w formie pisemnej. Ale chciałbym się jednak ustosunkować do tego problemu DPS-u Gory. Proszę państwa, sytuacja artykułów jest nam znana i sugerowanie, że ktoś się takimi artykułami nie przejmuje, jest nie na miejscu. Natomiast podawanie, że na pewno tak jest, też nie musi być prawdą. Chciałbym też wyraźnie powiedzieć, jeżeli ktoś z państwa ma informację, że ktoś w tym DPS-ie jest zastraszany, proszę poinformować o tym także prokuratora. Ponieważ to jest karalne, jeżeli ktoś ma informację o przestępstwie, które jest popełniane na terenie placówki miejskiej, powinien o tym poinformować stosowne organy. Ja tej informacji wiarygodnej nie posiadam, w związku z tym ja tego zrobić dotychczas nie mogłem. I mimo wszystko, proszę państwa, zwracałbym uwagę nad pewnym ważeniem takich poglądów, bo to, że gdzieś istnieje problem, być może nawet bardzo poważny, to wymaga zawsze sprawdzenia. My dotychczas w ciągu ostatnich lat mieliśmy jedną interwencję w sprawie nieprawidłowości w tym domu, która się tak naprawdę wówczas nie potwierdziła. A teraz te interwencje są weryfikowane. No, jeżeli ja nie mam informacji, jakie oświadczenia składali państwo, o których mówiła w tej chwili pani radna Dudziak, ale jeżeli je złożyli takie, a nie inne, to ponoszą za to odpowiedzialność. I jak rozumiem, są przekonani, że to, co mówili, jest prawdą. A chciałbym w tej chwili poprosić Zarząd Dróg Miejskich, może w pierwszej kolejności, bo jego pytań do niego kierowanych pytań było najwięcej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, może od pytań pani radnej Dudziak dotyczące zarządu dróg w związku z remontem ulicy Żeromskiego. Czy jest możliwe, aby na czas remontu ulicy Żeromskiego ułożyć płyty betonowe na odcinku niedokończonym ulicy Świętego Wawrzyńca i poprowadzić tam ruch do centrum i ulicy Przybyszewskiego, aby zmniejszyć korki w obszarze zachodnich Jeżyc Grunwaldu? Odpowiadam. Nie ma technicznych możliwości ułożenia tam płyt. Podstawowa sprawa w połowie tego odcinka, który wynosi 950 metrów, jest kanał ciepłowniczy w poprzek, 1,5 metra wystający ponad poziom istniejącego terenu. Natomiast zwracam uwagę, że koszt ułożenia tej drogi z płyt bez robót związanych z wycinką drzew, nie liczymy spraw termoprawnych, jest to koszt ponad 500 tysięcy złotych. I to była odpowiedź. Drugie pytanie dotyczące Stowarzyszenia Mobilny Poznań przysłał pismo dotyczące fatalnej sytuacji na ulicy Dąbrowskiego. Nie umiem się do tego stosunkować, bo to pismo nie dotarło do Zarządu Dróg i trudno mi powiedzieć, o jaką sytuację chodzi, dlatego jak to pismo otrzymamy, postaramy się odpowiedzieć na piśmie. Nie wiem, czy również na pytania pana radnego Markowskiego też odpowiadać?
Nie ma go.
Bo nie ma.
Myślę, że nie ma go, to w tym sensie chyba spodziewał się, że uzyska te odpowiedzi na piśmie, bo inaczej to trochę będzie w próżnię. Więc...
No dobrze. Natomiast odnośnie... Aha, jeszcze nie, to jest pan radny Markowski. Natomiast pan radny Wiśniewski mówił tutaj o braku informacji na temat zamknięcia ulicy Żeromskiego. Oczywiście zawsze może być lepiej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wykonawca poinformował prasę. My stwierdziliśmy, że jest to niezadowalające, stąd nie wydaliśmy zgody o rozpoczęciu przebudowy 5 w poniedziałek. Na 6 zwołaliśmy konferencję prasową z udziałem wszystkich mediów i dopiero od czwartku rozpoczął się remont. Także zawsze może być lepiej, ale przypuszczam, że obserwując ruch, bo my prowadzimy obserwacje od rana do wieczora zachowania się kierowców, jak również natężeń ruchu, to gdyby tak było, to mieszkańcy po paru dniach by zmienili swoje przyzwyczajenia, ale nie zmieniają i te same korki w tych samych miejscach są. Natomiast pan radny Śliwa mówi o zmianie sygnalizacji, programu sygnalizacji. Zawsze można zmienić, z tym, że wczoraj akurat uczestniczyłem w obserwacji nad Wierzbakiem do godziny 19:15 i mogę oświadczyć, że strumień samochodów z kierunku Wojska Polskiego do wiaduktu był nieprzerwany do 19:15, bo tak długo tam byłem. Natomiast nie wyklucza to strumienia z drugiej strony, oczywiście. Natomiast jak tu zmienimy te światła, to z drugiej strony się zablokuje.
Pan Ryszard Śliwa, pytanie uzupełniające.
No.
Jest włączone, można mówić.
No powiem tak, ja wczoraj rano usiłowałem przejechać tą trasą i jechałem od, powiedzmy, Marysieńki, no tak będzie najlepiej, do Polnej, a właściwie powiedzmy, żeby przedostać się pod wiaduktem, godzinę 15 minut.
Zgadza się.
Z góry stoi, przejeżdża 5-6 samochodów na jednych światłach, nie ma korku, a w stronę Dąbrowskiego, no stoi się, nie wiem dokąd.
Od Dąbrowskiego?
Nie, do Dąbrowskiego. Bo to jest trasa alternatywna dla Żeromskiego. No,
tak,
no,
zgadza się.
Więc jeśli nie zmienimy układu świateł, czyli krótko mówiąc, że od nad Wierzbakiem będzie mogło przejechać więcej samochodów niż na dzisiaj, kosztem oczywiście przejazdu od Dąbrowskiego w stronę nad Wierzbakiem, to się to nie zmieni. To jest druga trasa alternatywna de facto, żeby szerzej nie jechać.
Panie radny, nie prowadzimy dyskusji, najwyżej pytanie uzupełniające.
Na pewno przyjrzymy się temu. I to są wszystkie pytania, co były do Zarządu Dróg.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni państwo, to były te do Zarządu Dróg. Ja jednak w tym momencie zwrócę uwagę panu dyrektorowi na jedną rzecz przy tej okazji. W ramach odpowiedzi, jeśli chodzi o organizację ruchu podczas remontów, prosiłbym również, aby takie informacje starać się zamieszczać w informatorze miejskim, dlatego że tak naprawdę on w tej chwili ma szerszy, jest bardziej dostępny nawet niż media, jest bardziej czytany niż media, do których państwo się zwracacie, więc to jest problem tak naprawdę z próbą dotarcia do mieszkańców. Chciałbym poprosić przedstawiciela ZKZL-u, jeśli jest na sali, a już nie, a to ja sobie pozwolę odpowiedzieć. No tutaj było pytanie tak naprawdę dotyczące pani radnej Dudziak, dotyczące... Okej. No to dobrze, jeżeli pani jest zadowolona z odpowiedzi, to bardzo proszę. Natomiast generalnie jest pewien problem, proszę państwa, jak mieszkańcy wykupują lokale w budynkach, które potem wymagają remontu. I tak naprawdę, no niestety remontu coraz często przekraczającego ich pierwotne wyobrażenia. To nie tylko jakby możliwości, tylko na przykład tak jak w tym przypadku mieli wiedzę, że trzeba będzie wyremontować dach, a potem się okazuje, że oprócz dachu trzeba jeszcze wyremontować kanalizację albo jakiś kolejny element budynku. No niestety tak naprawdę w tym momencie jest to budynek prywatny i w zasadzie możliwości pomocy przez miasto są ograniczone. Oczywiście jeśli to jest budynek zabytkowy, to teoretycznie jakieś możliwości istnieją, natomiast prawdopodobieństwo na to, żebyśmy się zdecydowali na dofinansowanie takiego budynku zamiast jakichś innych budynków, na przykład budynków użyteczności publicznej, jest raczej małe. Z braku środków, nie tutaj, nie z braku możliwości prawnych. Ale poza tak naprawdę budynkami zabytkowymi to nawet możliwości prawnych nie ma. Proszę państwa, jeszcze były pytania jedno dotyczące POSIR-u. Mam nadzieję, że też w takim razie odpowiemy na piśmie, ale to trochę pytanie dotyczy tego problemu, który już dzisiaj był poruszany, a mianowicie ujednolicenia stawek za wynajem miejskiej infrastruktury sportowej. No i tutaj ja mogę odpowiedzieć, że w tej chwili prowadzimy rozmowy wewnątrz POSIR-u, w jaki sposób doprowadzić do stopniowego ujednolicania stawek. Może słowo ujednolicanie nie jest właściwe, bo nie o to chodzi, żeby te stawki były jednolite, ale do zbliżenia tych stawek do tego, co jest oferowane na rynku, jeśli ten rynek w Poznaniu istnieje. Między innymi dzisiajśmy o tym dyskutowali przy jednej z uchwał. I było także pytanie dotyczące kwestii wolontariatu, czy miasto zamierza wesprzeć stworzenie centrum wspierania organizacji pozarządowych. Generalnie, proszę państwa, tak, natomiast w tej chwili w bardzo ograniczonym zakresie. Jesteśmy gotowi wskazać lokal, ale tak naprawdę nie już udostępniać ten lokal za darmo. Te struktury musiałyby szukać pieniędzy z innych źródeł, a nie z gospodarki mieszkaniowej. Także oczywiście ze źródeł budżetu miasta, jeśli to będzie możliwe. W związku z tym tak naprawdę jesteśmy za stworzeniem Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Natomiast prawda jest taka, że to będzie wymagało dość dużej aktywności tych organizacji pozarządowych, które by musiały poszukać innych źródeł finansowania, także tych z Unii Europejskiej, bo tu akurat są takie możliwości. Proszę Państwa, to mniej więcej te pytania, które Państwo zadaliście na piśmie, za co bardzo dziękuję, a na te pozostałe, które Państwo prosiliście o odpowiedź na piśmie, będą...
Panie radny Dudziak mówi, że jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Kartę trzeba włożyć.
Aha, rzeczywiście, bardzo przepraszam, to jest takie pytanie, miałem zaznaczone, zarząd dróg, dotyczyły 1 listopada i... I kwestii przejścia na cmentarzu w Miłostowie, to jest problem znany. Pan prezydent Kaiser w tej chwili prowadzi rozmowy, jak ten, także przy udziale uniwersytetu, jak udrożnić to przejście, żeby tego problemu nie było. Myślę, że przekażemy, no, nie tylko pani radnej, ale to jest taka informacja, którą trzeba podać do wiadomości publicznej. W związku z tym przekażemy wszystkim Państwu i postaram się mieszkańcom Poznania przekazać informację, jak to będzie zorganizowane.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania i odpowiedzi, które Pan Prezydent mógł Ci odpowiedzieć. Pozostałe będą pisemnie odpowiedziane. Zamykam punkt 31. Punkt 32. Wolne głosy i wnioski. I w tym punkcie chciałbym Państwa prosić, żeby Państwo wysłuchali jeszcze informacji Pana redaktora Remigiusza Kozińskiego, który cierpliwie czeka na to, żeby móc Państwu przekazać informacje. Dlatego proszę o docenienie tego.
Z tego mikrofonu, czy nie wiem, jak proszę, Państwo wolicie?
Albo tu.
Mi wszystko jedno, dobrze. To ja dosłownie, żeby Państwa nie zadręczać, powiem tak, czekam tu 11 godzin, żeby się z Państwem pożegnać tak naprawdę. Czy to będzie pożegnanie definitywne, czy nie, to zależy od Państwa. Z Panem Przewodniczącym już rozmawialiśmy na ten temat. Chodzi o to, że zresztą Państwo znajdziecie pismo ze szczegółami tego, co tutaj w skrócie powiem, w Sekretariacie Rady Miasta. Pismo również z prezentacją dotarło do Sekretariatu Pana Prezydenta Grobelnego. Chodzi nam o to, że no jak Państwo wiecie, jak zresztą było widać również przy tych budżetowych relacjach, mamy kryzys i on dotyka także nas i dlatego najprawdopodobniej będziemy zmuszeni do rezygnacji z transmisji obrad sesji Rady Miasta. Dzisiejsza sesja jest najprawdopodobniej ostatnią sesją, którą transmitowaliśmy. Może jeszcze damy radę jedną, zobaczymy. Kwestia jest taka, że no nie stać nas po prostu dłużej, aby te sesje transmitować. Przypominam, że najpierw retransmitowaliśmy, potem transmitowaliśmy od lat Państwa obrady. Myślę, że z pożytkiem dla Państwa, no i oczywiście przede wszystkim dla mieszkańców, którzy mogli się tym obradom przyglądać i zapoznawać z problemami, które są tutaj poruszane. Niestety teraz będziemy musieli z tego zrezygnować, chyba że Państwo nam pomożecie. Koszty z naszej strony takiej jednej transmisji łącznie z wynajmem łącz to jest około 5000 zł netto. Wóz, obsługa techniczna, operator, realizator na wozie plus dziennikarz. Tyle to wynosi. Oczywiście to nie znaczy, że nie wiem, od za tydzień przestaniemy zapraszać Państwa do studia, przestaniemy w czasie wieczoru WTK relacjonować obrady Rady Miasta. To nie tak, bo oczywiście będziemy to robić w czasie wieczoru WTK. Natomiast nie damy rady już niestety robić transmisji tak, jak to robimy do tej pory, czyli od tej godziny 9 czy tam 9.15, kiedy się sesja zaczyna, do przynajmniej 17.30, kiedy już rozpoczynamy te wejścia w czasie wieczoru WTK. Nie jesteśmy w stanie po prostu utrzymać dodatkowych ludzi, którzy te sesje obsługują. No i tak naprawdę prośba do Państwa. Prezentację plus to pismo mam na płytach ze sobą. Jest w Sekretariacie Rady Miasta, jest w Sekretariacie Pana Prezydenta Grobelnego. Prośba do Państwa o decyzję, czy są na to pieniądze, czy są być może jakieś mniejsze pieniądze, gdzie w okrojonym zakresie możemy te pozycje realizować. Kwestia pod dyskusję, co Państwo na ten temat sądzicie. Pewnie nie dzisiaj, ale prosiłbym o przedyskutowanie tego, jeżeli to tylko oczywiście możliwe. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja nie spróbuję odpowiedzieć, tylko chciałbym Panu zaręczyć, że na ostatniej sesji w punkcie wolnej głosy przedstawiłem ten problem. Wcześniej na iluś tam spotkaniach z kolegami radnymi, czy to na przykład kularowymi, ten problem był poruszany i we wszystkich tych rozmowach wątpliwości wzbudziła nie kwota pieniędzy, tylko zasada. Czy rzeczywiście powinniśmy zachować się w ten sposób, że w wybranym stacji,
no,
powiem tak, płacimy za dokonanie transmisji. Ja rozumiem, że to nie...
My ten sygnał jesteśmy skłonni udostępnić każdemu.
Zwłaszcza, że...
Także telewizji publicznej,
jeżeli będzie to zainteresowane. My udostępniamy całość transmisji online, w internecie, zarówno w formie wideo, jak i w formie audio. W związku z tym na tej zasadzie jest to... Oczywiście znam argument, że nie wszyscy mają dostęp do internetu, tak samo jak nie wszyscy mają dostępność do kablówki. Ja zdaję z tego sprawę, tylko w sensie problem wzbudzała, wątpliwości wzbudzała zasada, a nie kwota pieniędzy, bo można by powiedzieć, że ta kwota pieniędzy oznacza kwotę 100 tysięcy złotych rocznie na tego typu wydatki, ale zasada, myślę, że nie nadużywam tych naszych rozmów wcześniejszych, zasada, czy powinniśmy jednemu wybranemu operatorowi na rynku mediów te techniczne koszty zwracać, bo proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy dalej poszli, to można było powiedzieć, że w takim razie dziennikarzom z radia powinniśmy techniczne koszty zakupu nawet, nie wiem, dyktafonów pokryć.
No mówimy tu nie o nagrywaniu bezpośrednio, tak jak mówiłem, my relacje, sesje,
ja wiem, robić, ale,
i tak dalej.
Ale zawsze...
Kwestia samej transmisji, po prostu na żywo.
Ja wiem, tylko zawsze pojawi się ten problem nie kwoty pieniężnej i wartości tego, tylko zasady, czy powinniśmy w ten sposób zrobić. My jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy tu przyjdą, nawet te blaty zostały przerobione w ten sposób, że wszyscy dziennikarze, którzy przyjdą, mogą się podłączyć i do internetu i uzyskać ten sygnał, o którym mówiłem, i go czerpać. Także my w tym sensie dajemy wszystkim równe możliwości korzystania z tego i nie jesteśmy zamknięci. Natomiast czy powinniśmy wybierać kogoś, żeby przekazywać pieniądze, nawet te techniczne, powstała wątpliwość i nie uzyskałem w tych wszystkich rozmowach odpowiedzi, która pozwoliłaby pozytywnie dla Państwa odpowiedzieć.
Jeżeli można w takim razie poprosić, jeżeli mógłbym od Państwa poprosić o odpowiedź jednoznacznie negatywną, to też by mi na tym zależało. Jeżeli byłaby taka możliwość, to poprosiłbym któregoś z Panów Radnych po prostu o wniesienie tego do punktu obrad.
Serdecznie dziękuję i dziękuję bardzo. Panu również za cierpliwość, że był Pan skłonny tak długo czekać, aż ten punkt mogliśmy zrealizować. Ja jeszcze w tym punkcie chciałem poprosić Państwa o jedną rzecz. Mamy dosyć otwartą formułę, jeśli korzystanie z udzielania głosu innym, jeśli by trzymać się literalnie zapisów ordynacji proceduralnej i statutu miasta, to w zasadzie prawo zabierania głosów mają radni i określone osoby, zależnie od typu spraw poruszanych. Dotyczy to również oświadczeń. Prawo składania oświadczeń w punkcie trzecim porządku sesji mają radni, prezydent, zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik i upoważnione przez prezydenta osoby. Tak brzmi zapis z ordynacji proceduralnej. W związku z tym sytuacja taka, w której udostępnia się swojej możliwości wygłoszenia oświadczenia jednej osobie, która później przekazuje ten głos następnym osobom i robi się z tego trochę inne zdarzenie niż było zamierzenie wynikające z ordynacji proceduralnej, jest trochę nadużyciem tej sytuacji. Prosiłbym, żeby tego nie wykorzystywać, bo w sytuacji, kiedy sesja się już toczy, oczywiście trudno jest przeszkadzać w tym, byłoby to co najmniej niezręczne. Ja nie chcę tak się zachowywać, natomiast proszę Państwa też o nienadużywanie tych formuł wszystkich. Czy ktoś z Państwa w punkcie wolne głosy i wnioski chciałby zabrać głos? Jeszcze jedna rzecz, o której powinienem powiedzieć, przepraszam, bo jeszcze przed chwileczką o tym pamiętałem. Mianowicie wczoraj nagle zachorował, a dzisiaj zmarł w szpitalu pan Tomasz Wójtowicz, prezes Towarzystwa Sportowego Skorpiony, czyli drużyny żużlowej poznańskiej. I to jest nowa wiadomość. 42 lata zdaje się. 40. W każdym razie bardzo młody człowiek, pełen zapału, entuzjazmu i energii i myślę, że to jest szkoda dla całego poznańskiego środowiska sportowego przynajmniej, o ile nie w ogóle wszystkich ludzi oddających swój czas w działalności społecznej, bo ja mam takie poczucie, że ta jego działalność akurat z jego strony była działalnością społeczną i chciałbym tym wspomnieniem uhonorować jego pamięć i poprosić Państwa o powstanie na chwilę. Dziękuję bardzo. Ja sam osobiście pana Tomka mało znałem, ale wiem z relacji innych osób, że no to wszystko, co powiedziałem, to jest właśnie tak, można było o nim powiedzieć. Dziękuję bardzo. Punkt 33. Zamykam 61. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział.